Dobry wieczór wszystkim tym, którzy zechcieli się pojawić na 23. spotkaniu karawany. Karawana idzie dalej po raz 23. Psy szczekają też dalej. Witam Państwa, bo to dla wszystkich tych, którzy wiedzą, o co chodzi, czyli tych, którzy oglądają również spotkania pod Baobabem. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, chciałem po pierwsze Państwu strasznie serdecznie podziękować, ponieważ to dzięki Państwa aktywności i zresztą czujności, bo jak wiemy, algorytm nie wszystkim pokazuje na pierwszej stronie, ale te odcinki ostatnio właśnie, które zacząłem robić o 11.30, rozchodzą się znakomicie. Może konkurencji mniej znakomicie, ale u mnie na pewno znakomicie. W związku z tym bardzo dziękuję i proszę o jeszcze. To jest jedna rzecz, również Państwa te wszystkie interakcje, to, że Państwo właśnie, bardzo proszę o lajkowanie. O, proszę bardzo, takie lajkowanie. Bardzo proszę o lajkowanie, ponieważ to lajkowanie jest bardzo ważne dla algorytmu, bo on wtedy stwierdza, dobrze, publiczność jest zaangażowana, czy też nie. Poza tym bardzo jeszcze ostatnia sprawa organizacyjna. Macie Państwo super czat. Przez super czat można pozdrawiać różne osoby, życzyć im wszystkiego najlepszego lub niekoniecznie. Także doceniamy również, tak jest, brniemy po łachach piachu. Oj, zaraz będziemy właśnie o tym opowiadali. Teraz na super czacie możecie Państwo wspierać ten kanał, a jeśli nie chcecie wspierać aż tak bardzo YouTube'a, to pamiętajcie, że można to robić przez Patronite, BuyMeCoffee.com, BuyCoffee2 i przez Suppi. Suppi akurat nie pobiera żadnych prowizji, a wszystkie inne tam sobie coś zabierają mniej lub więcej. To jest, Państwa, takich spraw organizacyjnych, w związku z tym, jak mówię, 11.30 na pewno pozostaje, i bo jest to świetna pora. Co prawda ja dzięki temu jestem mało przytomny, więc jakbym tutaj coś, Państwa, wyłączył, przełączył, to znaczy, że po prostu usnąłem z otwartymi oczami, ale jak Państwa widzę tutaj od razu taką wielką ilość, już jest 1202 osoby i 509 lajków. Państwa, no lepiej byłoby, gdyby było 1000 na przykład 200 osób i 2000 lajków. To byśmy się od razu poczuli jak w Korei na przykład, i to nie południowej. No dobrze, Państwa, więc tak. Chciałem Państwu powiedzieć, że w tej chwili mamy bardzo dużo dużego Q&A, znaczy bardzo dużo jest pytań, które Państwo zadaliście, więc mamy co opowiadać przez półtorej godziny albo nawet i jeszcze więcej. Od razu mówię, że priorytety mają też pytania z superczatu, tak? Jeżeli ktoś się pyta na superczacie, to ja to najpierw czytam, potem dopiero ten normalny czat. Nie mogę niestety oglądać dwóch naraz, także muszę się pomiędzy nimi przełączać. Sorry. Natomiast jeszcze chciałem Państwu powiedzieć takie rzeczy, których może nie odnotowaliście. Ci, którzy oglądali o godzinie 13 odcinek, tym bardziej to się zdarzyło w międzyczasie, mieliśmy dwa występy solowe. Pierwszy występ to był występ prezydenta Trumpa, który jak zwykle latał wysoko. Powiedział po pierwsze, że jedna rzecz, o której powiedział, to powiedział, że zabierają codziennie irańską ropę, prawda, że im podkradają tą ropę. Nawet dzisiaj 22 statki zostały zatrzymane. Otóż chciałem powiedzieć, że oczywiście wszyscy mogą się mylić, bo matematyka Trumpa jest trochę inna niż takich zwyczajnych śmiertelników. Wiecie Państwo, to picie ambrozji na Olimpie, prawda, tak wpływa na umysł. Natomiast z tego, co wiadomo, został zatrzymany jeden statek. Co prawda on powiedział, że 22 tankowce, więc nie wiadomo, czy w ogóle, czy dziś, no powiedział, że dzisiaj, więc rozumiem, że to jakiś pewnie skrót myślowy. Rzeczywiście jeden tankowiec został zatrzymany, a właściwie trafiono mu w maszynownię, natomiast czy mu, że tak powiem, czy ukradziono tam jakąś ropę z niego, czy nie, on jest, zdaje mi się, pod banderą Palau pływa, to już tego nie wiadomo. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście Trump powiedział, że teraz będzie bombardował Iran, będzie ich bombardował mocno, prawda, dlatego, bo nie chcą podpisać dealu, a to jest świetny deal, bardzo dobry deal dla nich, że nie będą mogli mieć w ogóle broni atomowej dzięki temu dealowi. Przypomnijmy, że deal, który zerwał, który podpisywał jeszcze Obama, dokładnie taki zapis miał, że nie będzie. No ale to był ten niedobry prezydent, w związku z tym i ten podpis się nie liczy, a teraz ten się podpis będzie liczył. Natomiast, ponieważ on wczoraj mówił, że są o mniej więcej dwa dni najpóźniej od podpisania tego świetnego porozumienia, a dzisiaj będzie bombardował, więc nie wiem właśnie ile razy on groził tym, że będzie już totalny atak na Iran. Wiadomo, natomiast to już Państwu chyba mówiłem o 13, ale jeszcze powtórzę. Otóż CNN dosyć złośliwie podsumował to, że on w sumie od momentu, kiedy rozpoczęło się zawieszenie broni, już do tej pory 37 razy zapowiadał, że deal będzie za chwilę, prawda? Jutro, pojutrze, w najbliższym czasie. Co jeszcze tam takiego powiedział? Powiedział również bardzo dużo, bardzo fajnych rzeczy. Jeżeli ktoś z Państwa jest z Nowego Jorku, to może potwierdzić pewnie, bo w momencie, kiedy on zaczął wygłaszać swoją dzisiaj tezę ekonomiczną, został zapytany, no a co on na temat inflacji, to on podpowiedział, że, czy go niepokoją te dane o inflacji, on powiedział, że nie, nie niepokoją go, on kocha inflację. Chodzi o Nowy Jork, bo prawdopodobnie na tym Wall Street, prawda, te dziesiątki tysięcy finansistów, liderów gospodarki amerykańskiej zrobiło coś takiego. Wiecie Państwo, jak to się, to taki odgłos, to może burzyć mury. Więc tak to wygląda. Poza tym, wiecie Państwo, jeden z moich właśnie, no nie wiem, czy widzów, ale na pewno osób, które piszą do mnie na Twitterze, napisał bardzo mądrze, że no generalnie to jest tak, że Trump mówi o tym, że będzie za chwileczkę pokój zawarty. Już rynki na to nie zwracają uwagi. To jest całe szczęście, wiecie Państwo, bo te rynki to był taki roller coaster na początku, bo najpierw Trump mówił, że zaraz będzie deal, potem, że będzie bombardował. No to wiadomo, ropa w dół, ropa w górę. Setki milionów dolarów, jeszcze nie miliardy, zmieniały właścicieli dzięki krótkim pozycjom, prawda, spekulacji na spadku albo na wzroście. Teraz już rynki w ogóle nie zwracają uwagi na Trumpa, albo prawie w ogóle. Znaczy te wahnięcia są minimalne, bo tam może jeszcze paru naiwnych maklerów wierzy w to, co on powie. Natomiast jeden z Państwa powiedział, że tak w zasadzie to jest tak, że on sobie tam opowiada o tym, no już za chwileczkę będzie zawarty deal, następnie, przepraszam, muszę się napić niestety, koktajl Miedwiediewa, że zostanie zawarty deal, następnie dzwoni do niego telefon i w telewsłuchawce słychać takie Shalom, kan Bibi Medaber, brachot mi Frankenstein. Czyli cześć, mówi Bibi, pozdrowienia od Frankensteina. Wiadomo, oczywiście, że mówimy tutaj koalangiem i tutaj już się cały ten pomysł na to, żeby się uniezależnić, mija, tak? Także w zasadzie mamy cykl następujący. Mamy Trumpa, który chce podpisać deal, następnie dzwoniącego Jachu Natana, prawda, zwanego też Łachapiachu, następnie, prawda, Shalom kan Bibi Medaber, a potem mamy znowu, no to i będziemy bombardować, prawda, Iran. No i tak do rana, potem tak da capo al fine, więc mamy przez to takie zapętlenie, jak ktoś tam kiedyś programował, takie w dawnych czasach Go to 10 było, prawda, jak się... Wiecie Państwo, jak to jest taki stary, to był taki stary dowcip o informatyku, prawda, który wyłysiał dlatego, bo kupił sobie szampon, przeczytał, jak Państwo pamiętacie, dowcip stary, ale może ktoś nie słyszał, przeczytał tam w instrukcji obsługi, prawda, tam nałożyć szampon, prawda, tam rozetrzeć, spłukać, czynność powtórzyć. No i się zapętlił, prawda, i stąd się właśnie tak zrobiło. Ale mamy, proszę Państwa, jeszcze nie koniec tego, bo oprócz występów Trumpa mieliśmy teraz występy Erdogana. I Erdogan rzeczywiście, no, jak zwykle poszedł po bandzie. Co prawda z tych jego wypowiedzi ostatnio rzadko jakieś wojny wynikają. Kiedyś to było tak, że jak mówił, to robił. Przypomnijmy sobie chociażby jego bogate relacje z Federacją Rosyjską. Jak powiedział, że mają nie latać z bazy Chmeimim, bo mu tam naruszają przestrzeń powietrzną i kury się nie niosą w prowincji Hataj, to Rosjanie uważali, że żartuje. No to przypomnijmy, że ten samolot to zestrzelił wtedy, kiedy on jeszcze nie był wcale nad turecką, znaczy inaczej, wystrzelili rakiety wtedy, kiedy on jeszcze nie był nad turecką przestrzenią powietrzną. No ale powiedzmy, no kiedy mieli strzelać, w sumie czekać, aż wleci, w związku z tym zakończyło się tak, jak zakończyło, czyli krótko mówiąc, wielkimi umowami gazowymi i miłością z Władimirem Putinem, ograniczoną do głównie płatności ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest ta generalna miłość. Natomiast co powiedział Erdogan, to jeszcze powiedzmy sobie, bo to są ważne rzeczy. Po pierwsze tak, powiedział, ataki Łachapiachu i jego siatki przestępczej na Syrię i Liban, ja Państwu cytuję dosłownie za TRT, ataki Łachapiachu i jego siatki przestępczej na Syrię i Liban osiągnęły punkt, uwaga, który zagraża nie tylko tym dwóm bratnim krajom, ale teraz także Turcji. Drugi tekst. Bezpieczeństwo Turcji zaczyna się nie w Hataj, ale w Aleppo, Damaszku i Bejrucie. Nie będziemy tolerować żadnych faktów dokonanych w krajach naszych braci, ani przymykać oczu na agresję. Kolejny tekst. Jesteśmy w pełni świadomi, jaki jest ostateczny cel iluzji projektu wielkiego państwa położonego tam, gdzie chce. Jeśli Bóg pozwoli, nigdy na to nie pozwolimy. No i ostatni tekst. Państwo położone tam, gdzie chce, musi zostać powstrzymane. To obowiązek ludzkości i jej front. Nie wolno dopuścić do powtórzenia się historii. Pomimo sabotażu ze strony tamtego kraju, Turcja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby przywrócić pokój i spokój w swoim regionie. No więc ja mogę powiedzieć tylko Epi Miser Doain Janin Dais, prawda? Więc mam nadzieję, że Janin Dais opowiedziałem dostatecznie wyraźnie. Krótko mówiąc, tak to wygląda. Oczywiście mamy już historyczną reakcję Bibiego, mamy już polityków wypowiadających się, były rzecznik rządu państwa położnego tam, gdzie chce, już powiedział, że Turcja jest egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa położnego tam, gdzie chce. Nawet Trumpa zapytano. Trump powiedział, że lubi Erdoana i jest z nim zaprzyjaźniony i zadzwoni do niego i w ogóle, prawda? Więc krótko mówiąc, zbył to pytanie, bo było pytanie, no dobra. To jak będzie dalej, tak, jeżeli dojdzie do wojny tym razem Turcji z państwem położonym tam, gdzie chce? Ale jeżeli państwo myślicie, że to jest niemożliwe, moim zdaniem nie. Znaczy moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe. No więc tak, proszę państwa, więc to jest jak gdyby pierwszy zestaw. Teraz mamy pytania z super czatu. No ludzie, no. Proszę państwa, ja oczywiście będę chętnie odpowiadał, ale jeżeli nie mogę odpowiadać w każdym odcinku na dokładnie to samo pytanie. Z czego wynikają wpływy lobby związanego z państwem, który jest tam, o gdzie chce, na decydentów w USA? Mówiłem o tym to jest 22 live, a mówiłem ze 21 razy. Teraz tak, tradycyjnie proszę o pozdrowienie moich dziewczyn, żony Marty Coelho Morales, córki Sofii Siciński Coelho. Zawsze się cieszę, jak pan doktor pozdrawia. Pozdrawiam Martę Coelho Morales i córkę Sofię Siciński Coelho. Znakomicie. Także to Sopocka Manufaktura pozdrawia. Nie wiem, czy to nie jest ta manufaktura czekolady przypadkiem, a nie, może jakaś inna. Teraz tak, komu pan będzie kibicował na Mistrzostwach Świata, skoro pan w zasadzie nie śpi, to może live z oglądania meczu. Pozdrawiam serdecznie. Proszę państwa, no Mbappe, jeżeli gra, to bardzo chętnie, bo mi się kojarzy z Mbote. Natomiast ja nie bardzo wiem, kto gra w związku z tym w tej chwili jeszcze, ale sobie poczytam. Ja wszyscy się mnie, proszę państwa, dzwonią do mnie dziennikarze i się pytają, co pan tam sądzi o Mistrzostwach tam Świata właśnie w piłce nożnej. Ja mówię, panie, no ja to jestem od Bliskiego Wschodu. Tam na razie żadnych mistrzostw nie ma. No, jak będę w Arabii Saudyjskiej, to wrócimy do rozmowy. No, ale tutaj, wie pan, to jakby pan tak mógł tak sprytnie powiedzieć o mistrzostwach i jakoś tak, powiedzieć o wojnie na Bliskim Wschodzie, jakoś tak sprytnie wpleść w mistrzostwa. Więc ja tam się, proszę państwa, no, wykręcam od tego jak mogę, bo jak się na czymś nie znam, to się nie znam. No, jak lubię poglądać fajne mecze, ale nie mam żadnych zdecydowanych preferencji. Ja rozumiem, że nasza drużyna chyba, ona gra, nie gra, tam w ogóle zdziwiłbym się, że gdyby grała, no ale to nie wiem, czy ktoś mógłby im podpowiedzieć, bo też tego nie wiem. Natomiast będę też śledził bardzo uważnie wszystko, to jestem ciekaw jednej rzeczy, czy na przykład będą takie akcje typu, nie wiem, jak na przykład wyjdzie jakaś drużyna już na murawę, a trumpiści z ISU nagle na przykład wtargną i zgarną połowę tych ludzi, bo uznają ich za nielegalnych imigrantów. Albo tak jak tego sędziego, który nie został sprawdzony do końca, znaczy uznano, że jest, nie można go zweryfikować, a w związku z tym nie mógł wjechać. No, przyznam, że takich cudów chyba na żadnych mistrzostwach nie było. No ale to jest, proszę państwa, to też buduje, to wszystko buduje wizerunek Stanów Zjednoczonych na świecie. Ja mam zresztą takich znajomych, którzy tam pracowali w tej chwili w Stanach, mieli znakomite posady i to w dobrym biznesie, wracają teraz stamtąd. Zdaje mi się, że tam się po prostu trochę jest gorzej niż było, tak można powiedzieć. No ale to już jest, to pewnie są też decyzje indywidualne, ale to właśnie, proszę państwa, o tym między innymi mówi ta doktryna chińska długiego marszu, tak, żeby pozwalać drugiej stronie popełniać maksimum błędów i kompromitować się samej. Przecież tu Trumpowi nie trzeba pomagać, on takie rzeczy robi, więc, a jeszcze właśnie czekam, czy nie będzie, czy, nie wiem, zakładam, że Stany Zjednoczone grają, czy jak przegrają mecz, to, nie wiem, wsadzą sędziego, albo uznają, nie wiem, arbitra liniowego za terrorystę, prawda, no bo ja się spodziewam dowolnych takich cudów w czasie tego mundialu. No dobrze, proszę państwa, mamy teraz tak, jest nas już 3000, jest, prawda, więc El Pueblo Unido, Hamas será vencido. Natomiast, proszę państwa, wiadomo o jednej ciekawostce. Otóż w ramach tego ataku, który ostatnio Stany Zjednoczone zrobiły na Iran, podobno, ja to powiem, że tylko jedna agencja podaje, to jest West Asia News Agency. Ona poinformowała, że zbiorniki na wodę również zostały w dystrykcie Bamani, w prowincji Hormozgan w południowym Iranie, trafione przez armię amerykańską. co wyłączyło jakieś tam 30 wiosek z dostępu do wody. Jeżeli to będzie prawda, jeżeli będzie prawdą również, że gdzieś pod Bandar Abbas w Kaszmir tak naprawdę został zaatakowany zakład odsalania wody, no to znaczy, że jeżeli Trump teraz mówił, że planował zaatakować mosty i elektrownie, to będzie oznaczało uprawnienie dla Iranu do ataku na cele cywilne. Ponieważ, jak wiemy, również baza Ramat Dawid została w pewnym kraju położonym tam, gdzie chce, też trafiona. Notabene, proszę Państwa, przejęli od Bahrajnu i od Zjednoczonych Emiratów Arabskich retorykę, mówią, że to szczątkami. Szczątki, nawet już nie drona, tylko rakiety przechwytującej, spadły i walnęły w magazyn, prawda, który tam był, jakiś tam broni, czegoś tam, części i tym podobnych rzeczy. Więc jeżeli no to jest prawda, to znaczy, że jednakowoż to wszystko doleciało, gdzie miało dolecieć. I to jest bardzo perspektywa bardzo niebezpiecznej eskalacji. Bo tak jak powiedziałem kiedyś, uderzenie, w tej chwili co prawda jest wielki kryzys wodny w Iranie. To co prawda ostatnio te rzeki tam przybrały i już te opady spowodowały, że tam się te poziomy jakieś wyrównały, które były. Ja się na tym nie znam, więc po prostu tylko widziałem dane, które tam pokazywano, że było na żółto, teraz jest na niebiesko w całym Iranie, więc przynajmniej ta groźba tej totalnej suszy została zażegnana. Natomiast jeżeli to jest tak, że zaczną oczywiście tego typu ataki i Iran odpowie na przykład atakiem na te instalacje desalinacyjne w Zjednoczonych Emiratach albo w Bahrajnie, czy w Katarze, no to będzie tam katastrofa. Znaczy, to będzie katastrofa dla ludzi, którzy tam mieszkają, bo po prostu będą musieli stamtąd wyjechać, bo fizycznie nie da się dostarczyć takich ilości wody cysternami, przywożąc, prawda, żeby ludzie sobie brali wodę pitną, czy wodę do mycia, czy do innych czynności, tak? Więc to jest bardzo niebezpieczna rzecz i to, jeżeli Trump w ogóle wszystkiego rozważa. Zresztą czytałem dzisiaj jednego ze specjalistów z tamtego kraju oczywiście, który opowiedział, tak gdyby przekazywał przecieki, jak podobno wyglądały te rozmowy łacha-piachu z Trumpem, kiedy on go namawiał do ataku na Iran. I rzeczywiście to potwierdzają się te wcześniejsze przecieki, tam Washington Post bodajże, że to podobno wyglądało tak, że po prostu tamten mówił, że to będą 3 dni, że będzie łatwa operacja, że się uda to zrobić, że tak jakby pozamiatać w ciągu kilku dni, tak jak w Wenezueli. Ale podobno była niesamowita była reakcja szefa CIA, bo szef CIA podobno na ten plan cały, który został przedstawiony właśnie na podstawie tego, co powiedział łacha-piachu, to użył jakiegoś takiego słowa niehumorystyczne, nieparodystyczne, powiedział, że to farsa jest w ogóle to wszystko, co usłyszał. Więc pewnie długo szefem CIA nie pobędzie. Jak się sprzeciwił? No teraz ma oczywiście rację. Ile doktor płaci Trumpowi za generowanie kontentu? Wiecie Państwo, no to jest niestety nic, ale jestem skłonny wysłać datek na jeszcze 3. kadencję, ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, taki głupot to jeszcze ja już paru prezydentów, nawet widziałem jednego na oczy z bardzo bliska w czasach jeszcze niesłusznie minionych, czyli Busha. Natomiast miałem też do czynienia z administracją amerykańską, że tak powiem, w sposób roboczy. Natomiast takiej po prostu cyrku naprawdę w ogóle nie przypuszczałem, że może być, tak? To nawet te najbardziej u nas spektakularne partie polityczne, które tam się pojawiały, takie zupełnie znikąd i potem znikały, no to one nie potrafiły, może niektóre z nich potrafiły coś podobnego dostarczyć, ale tam to są ludzie na najwyższych stanowiskach po prostu. I tam nie ma nikogo w tym otoczeniu Trumpa, który by mu powiedział, stary, może zrobiłeś 4 razy ten test, ale spróbuj jeszcze 5. Tym razem inny test, prawda, niech mu dadzą. No to się może sfrustrować rzeczywiście, bo może nie zdać. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie tak. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do pytań tych już, które Państwo mi przysłaliście. Widzę, że jest nas 3,5 tysiąca. Idziemy, proszę Państwa, na pełne 5 tysięcy. Otóż, panie doktorze, Marek Pawlus pyta, panie doktorze, jaki stosunek ma Japonia do wojny na Ukrainie? No więc tak, Japonia po pierwsze jednoznacznie popiera Ukrainę, traktuje rosyjską agresję jako naruszenie podstaw ładu międzynarodowego. Zresztą to jest takie dosyć standardowe stanowisko azjatyckie. Co więcej, Tokio utrzymuje sankcje wobec Rosji i koordynuje te sankcje z państwami G7. Możecie Państwo całą tą listę G7 znaleźć, zresztą tam są też stanowiska Japonii. Natomiast z przyczyn historycznych, konstytucyjno-prawnych nie wspiera Ukrainy dostawami broni, natomiast wspiera Ukrainę finansowo, humanitarnie i w odbudowie infrastruktury. Natomiast no właśnie te ograniczenia konstytucyjne powodują, że wszystko, co jeżeli coś jest przekazywane, to jest albo niewojskowe, albo sprzęt typowo defensywny. Natomiast również trzeba pamiętać, że Japonia zachowuje pewne kanały kontaktu z Rosją, ale natomiast nie sygnalizuje gotowości do zniesienia sankcji. To takie jest mniej więcej stanowisko w tej chwili, które udało mi się zweryfikować. Tak, tak to wygląda. Teraz, w ogóle, proszę Państwa, powiem Państwu, że się pojawiło u mnie na Twitterze i zresztą tutaj nawet pod filmem, tym od 13, jakieś taka cała sfora przybyła różnych hejterów, którym wiadomo co w co, ale najbardziej mi się podobało, że dosłownie w kolejnych komentarzach, zostałem, oczywiście już Państwo nie zobaczycie, jak i tych, którzy to wysłali. W każdym razie wysłano coś takiego, że dosłownie jeden pod drugim komentarze, jeden nazwał mnie skarpetko sceptyczny, a drugi mówił o mnie, że jestem chorągiewkowcem. Wiecie Państwo, od tej powiewającej flagi, tak? Wiecie Państwo, jak to się nazywa. Więc to było przeurocze, tak jak zostać nazwanym rzymiańskim filistynem, prawda? Przepiękne. No dobrze, teraz mamy tak, więc jak widać trafiam w czułe punkty obu sotni. Natomiast tak, teraz mamy kolejne pytanie. O, to jest bardzo ciekawe pytanie, tylko nie wiem, czy na pewno pytający zapytał o dobry kraj, no ale załóżmy, że zakładam, że tak. Dzień dobry, jaka jest szansa na zjednoczenie Maroka? Czy może pan przybliżyć, z czego wziął się ten podział w Maroku? Pozdrawiam. No więc ja zakładam, że chodzi o podział na Saharę Zachodnią, prawda, i o historię Sahary Zachodniej, spór o jej status, bo to jest jedyny podział, który jest w państwie marokańskim. No więc tak, generalnie Sahara Zachodnia jest terytorium cały czas traktowanym przez ONZ jako terytorium niesamodzielne. Była to kiedyś kolonia hiszpańska, nazywana właśnie Saharą Hiszpańską. Zresztą, ponieważ ja tam byłem, w związku z tym mogę powiedzieć, że tam się właśnie po hiszpańsku idzie dogadać jeszcze. Jeszcze, czy starsi ludzie jeszcze pamiętają hiszpański. Natomiast w 1973 roku powstaje taka organizacja, najpierw był to Front Błękitnych Ludzi, potem Front Mohoreb, wreszcie zaczęło się nazywać Front Polisario. To jest ruch narodowo-wyzwoleńczy Saharyjczyków, oni się nazywają, siebie sami nazywają Sahrawi. Natomiast w momencie, kiedy doszło do dekolonizacji, Hiszpania wycofała się, czy właściwie przygotowywała się jeszcze do wycofania, wówczas dwa państwa zgłosiły roszczenia terytorialne w stosunku do Sahary Zachodniej. No więc Sahara Zachodnia może się wydawać, że jest, to jest tam nie wiadomo co, ale tam są boksyty, tam jest aluminium, w związku z tym to jest, może piasek jest na powierzchni, bogactwo jest pod spodem, a w związku z tym nagle się to stało bardzo atrakcyjne terytorium. I Maroko i Mauretania zgłosiły właśnie roszczenia terytorialne. W 1975 roku MTS, czyli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, w takim słynnym wyroku powiedział, że te więzi były co prawda plemienne, polityczne z sąsiednimi państwami, ale nie są wystarczające, żeby odmówić ludności Sahary Zachodniej prawa do samostanowienia. To wtedy właśnie król Maroka, Hasan II, zorganizował coś, co się nazywało Zielonym Marszem. To było wkroczenie setek tysięcy, to trochę, proszę Państwa, przypominające, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, były takie, my żeśmy mieli marsz na Kowno, co prawda on nie był taki zupełnie niezbrojny, ale był też, to było na Triest, z tego co pamiętam, jeszcze we Włoszech też był, tak, chyba na Triest. Krótko mówiąc, to właśnie taki sposób na pokojową okupację, czyli setki tysięcy nieuzbrojonych Marokańczyków weszło na teren kolonii. No Hiszpania, która była pogrążona wtedy w kryzysie, bo przecież bożyszcze naszej prawicy, a hiszpańskiej niespecjalnie, czyli Franco, że tak powiem, odchodził właśnie do Jerozolimy, w związku z tym zgodziła się po prostu wycofać i nie ingerować dalej i zostawiła to. No w rezultacie tego w 1976 roku, potem kiedy Hiszpania się wycofała, Polisario ogłasza powstanie tak zwanego Sadru, czyli Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej, i rozpoczęła wojnę partyzancką. Wojna partyzancka z dużymi sukcesami trwa do dzisiaj. Potem, proszę Państwa, w latach 80. Marokańczycy zbudują takie wały ziemne oraz umocnienia i pola minowe. To jest nazywane murem albo bermem i on w tej chwili dzieli Saharę Zachodnią na dwie części, czyli około 80% to jest wybrzeże i główne miasta, które są pod kontrolą Maroka, a całą resztę kontroluje Polisario. Notabene te te mury ziemne dają się rozkopać, miny dają się wykopać, zawsze się przydadzą lokalnej inicjatywie gospodarczej, no i da się przejechać normalnie wielbłądem czy wielbłądami przez ten mur bez większego problemu, jak się okazuje. W każdym razie w 1991 roku potem będzie rozejm pod auspicjami ONZ-u, miało być referendum, ono miało rozstrzygnąć o niepodległości bądź też nie, natomiast tutaj doszło do sporu, to znaczy nie udało się ustalić listy tych, którzy mają głosować. Czy mają głosować rdzenni Sahrawi, czy też ludność napływowa osiedlana przez Maroko i to dosyć intensywnie. No więc Maroko uważa Saharę Zachodnią za część swojego terytorium, natomiast Algieria, prawda, czyli sąsiad Maroka uznaje, że jest to państwo niepodległe, uznaje Polisario, Polisario ma bazy, są tak zwane obozy uchodźców saharyjskich, prawda, czyli krótko mówiąc główna baza Polisario, zresztą Polisario ma bardzo dobrze zrobioną stronę internetową, możecie Państwo sobie wejść, zobaczyć, tam są najnowsze informacje również o walkach i tak dalej. No więc w tej chwili jest tak, że cały czas ta właśnie, no co natomiast zamieszało najbardziej? No więc nie zgadniecie Państwo, ale w pewnym momencie Donald Trump nagle uznał niepodległość, znaczy podległość Sahary Zachodniej do Maroka, w zamian za co Maroko przystąpiło do akordu Abrahama i to był taki dosyć jawny deal, co spowodowało w ogóle wielkie zamieszanie, bo i musiała się pozycjonować Francja i Hiszpania. W tej chwili w ostatnim zrywie kolejnych pomysłów, prawdopodobnie na po prostu swoją obecność w Afryce, Francja uznała, że autonomia w ramach Maroka to jest najlepszy pomysł dla Sahary Zachodniej. Więc w 2024 roku Hiszpania uznaje marokański plan autonomii za najbardziej realistyczną podstawę rozwiązania, także generalnie Unia Europejska pewnie będzie szła w ich ślady, bo tamten konflikt inaczej jest nie do rozwiązania, co oczywiście niesamowicie denerwuje Algierię i powoduje, że te dostawy gazu z Algierii potrafią ten kurek zakręcić, prawda, albo przynajmniej tym grozić. No i oczywiście Algieria i Maroko są permanentnie na granicy wojny, ale nigdy ta wojna nie wybucha, tak? Natomiast obie strony bardzo często sobie zrywają stosunki dyplomatyczne, czołgi wysyłają na granicę i tak dalej, prawda? Więc to jest taki niekończący się konflikt. Tutaj kolejne pytanie, właściwie to jest super czatu. Kto pomarańczowego czyta, ten się w cyrku nie śmieje. No to prawda, niestety. Teraz jest, panie doktorze, czy istnieje przymierze między islamem a chrześcijaństwem lub czy istnieje dialog między tymi religiami? To jest, proszę Państwa, bardzo dobre pytanie, bardzo obszerne i bardzo skomplikowane. Jeżeli chodzi o dialog międzyreligijny, to on jest jak najbardziej możliwy, ale to wszystko zależy od szkoły, właśnie od tego mazab, prawda, czyli od tej jurysprudencji islamskiej, która obowiązuje w danych krajach. Na przykład, żeby daleko nie szukać, wtedy, kiedy Saladyn, prawda, inaczej, kiedy w ogóle został zajęty Damaszek przez wojska muzułmańskie, to na przykład meczet Umajadów był przedzielony sznurkiem i muzułmanie pozwalali się modlić chrześcijanom, ponieważ to była poprzednio katedra Jana Chrzciciela, więc w połowie się modlili chrześcijanie, odprawiali mszę, a w połowie muzułmanie nie było problemu. Ja się zresztą z czymś takim też spotkałem właśnie przede wszystkim w szkole Maliki, prawda, w Tunezji, gdzie na przykład tam no, imam lokalny, jakie tam pojechałem akurat na wesele znajomego, to właśnie mówił, no zaczął, że jestem mniej opalony niż wszyscy dookoła, powiedział, no to jesteś chrześcijaninem, to się możesz modlić u mnie w meczecie, tak? I z tym nie miał żadnego problemu. A natomiast tacy wahabici, jakby się dowiedzieli, to by tego imama tam podzielili na dużo niewielkich relikwii, prawda, i rozesłali po całym kraju. Więc to jest taki problem i po prostu to jest niejednolite. O właśnie, proszę bardzo, to jest ważny komunikat. To jest tak, zaraz będę opowiadał o Belfaście, dobrze? Więc tak, proszę pozdrowić Emilię i przypomnieć, żeby wyszła z psem na spacer. Proszę wyjść z psem na spacer, przecież tam to biedne zwierzę już nie może, tak? Więc proszę, Emilio, wyjść na spacer z psem. Natomiast pytanie jest, od razu powiem to pytanie, a potem będę na nie odpowiadał, sobie zaplanowałem, że o tym opowiem. Panie doktorze, czy po odesłaniu do Jerozolimy Henryka Nowaka i próbie odesłania w Belfaście zmienia się podejście zwykłych mieszkańców do inżynierów i lekarzy? Chodzi oczywiście o UK. Jakie to może mieć skutki dla UK? To jest bardzo ciekawy temat dla mnie. Ja się wielokrotnie wypowiadałem na temat migracji kiedyś w telewizjach. Nawet telewizje pisowskie mnie wtedy zapraszały, głównie ze względu na to, że wygłaszałem wtedy i poglądy podobne do nich. Teraz nie wiem, jakie oni mają poglądy, w związku z tym pewnie jakieś mają, ale to jest, wiecie Państwo, to jest tak, że jak ja gdzieś coś powiem publicznie i to jest zbieżne z jakąś linią polityczną albo partyjną jakiejś niezależnej gazety lub niezależnej telewizji, to wtedy nagle taka telewizja do mnie zaczyna dzwonić, żebym ja coś powiedział. No niestety natomiast są takie telewizje, które do mnie nie dzwonią, bo wiedzą, że nie wiadomo, co ja powiem, tak? Że mogę nie pójść po linii partyjnej na bazie, a oni potrzebują ekspertów, którzy pójdą po linii partyjnej na bazie. No dobra, ale w każdym razie to już powiedziałem o tej Saharze. Także w tej chwili konflikt nie jest rozwiązany, natomiast Maroko faktycznie kontroluje większość terytorium, natomiast Polisario cały czas prowadzi walkę o niepodległość, natomiast ze względu na poparcie Algierii tylko, a tutaj jeszcze duże zamieszanie w związku z sytuacją w Mali i z Tuaregami, to prawdopodobnie ten na razie jest osłabiony ruch, tak? Jeżeli powstanie Azaład, prawda, jeżeli powstanie to państwo Tuaregów, a to może być zupełnie inna historia. Na razie jest tak, jak jest. No dobrze, teraz proszę pozdrowić Emilię. Tak, Emilię już pozdrowiłem, nie pominąłem niczego na super czacie. Tak. Teraz, proszę Państwa, mamy kolejne pytanie. Witam, panie doktorze, mam pytanie niepoprawne polityczne. Uwielbiam takie. Jak bardzo Ukraina musiałaby wygrywać, bądź też pokonywać tamtą drugą stronę, ingerować ich terytorium, żeby Federacja użyła broni N? Jakie byłyby tego konsekwencje ogólnie dla całego świata, jeśli chodzi o używanie? Znaczy, ja już o tym mówiłem wielokrotnie. Trzeba pamiętać, że państwo, które użyje broni N w sytuacji innej niż naprawdę ciężko uzasadniona, no bo może być taka sytuacja, prawda, że jest zagrożony byt państwa, tak? W takiej sytuacji to mogłoby być usprawiedliwione, ale generalnie państwo, które użyłoby broni nuklearnej, oczywiście nie liczymy relacji amerykańsko, państwo położone tam, gdzie chce, które jakby Trump jak zapomni, prawda, albo powie, ale ja bym chciał potępić, to będzie słyszał w słuchawce Shalom, Kan Bibi, Medaber, prawda, i już. Natomiast generalnie Rosja w takiej sytuacji prawdopodobnie, znaczy przegrałaby praktycznie wszystko, znaczy zerwanie stosunków dyplomatycznych, zawieszenie stosunków gospodarczych mogłoby w większości krajów świata przeważyć nawet nad krótkoterminowymi zyskami gospodarczymi, tak? Znaczy to potępienie byłoby powszechne, dlatego to jest taka broń ostateczna i raczej to jest broń służąca do straszenia, a nie do używania. Taki jeden wielki blef, tak? Bo w momencie, kiedy ktoś zacznie, a już szczególnie, jeżeli supermocarstwa zaczną przeciwko sobie używać broni nuklearnej, no to w zasadzie możemy, że tak powiem, jak to było, zacząć, to Pratchett tak mówił, prawda, jaki jest, co się powinno zrobić w takiej sytuacji. No i tam odpowiedź jest taka, no reinkarnacja zdaje się być najlepszym i dopuszczalnym pomysłem, tak? Czyli zaczynamy od, najlepiej ambitnie, nie być ambitnymi od organizmów jednokomórkowych, żyjących bardzo głęboko na dnie oceanów, tam gdzie, a nawet takich, które się żywią radiacją, to tylko wtedy. Natomiast co by musiała zrobić, no zupełnie na poważnie, Ukraina, to musiałaby uderzyć, na przykład uderzyć albo zdobyć na przykład składy broni nuklearnej. Bo to uderzenie przeciwko środkom przenoszenia albo składom broni nuklearnej znajdowało się jeszcze w tej starej doktrynie rosyjskiej i ona była notabene dużo bardziej, bo w tej chwili jest bardzo swobodna, to znaczy tam daje dosyć dużą swobodę prezydentowi w używaniu broni nuklearnej, ale wiadomo, to był straszak. Natomiast tak na poważnie, no to, czyli na przykład uderzenie dronami i rozwalenie jakiegoś składu z bronią nuklearną, strategicznego, jeżeli to jest w ogóle możliwe, nie wiem, rakietami, dywersją, czymkolwiek, albo zdobycie na przykład przez jakichś komandosów. Tak, to jest ten moment, kiedy Rosja byłaby uprawniona i zgodnie ze swoją doktryną, żeby tego użyć. Natomiast, tak jak mówię, no konsekwencje tego są tak czy inaczej bardzo poważne. Zwykle uznaje się, że dopuszczalne byłoby to właśnie w momencie, kiedy dochodziłoby do zagłady państwa. Natomiast, proszę Państwa, gdyby na przykład doszło, też próbuję sobie wyobrazić, do takiej sytuacji, w której na przykład jakieś zabłąkane drony trafiłyby i wyeliminowały znaczną część kierownictwa państwa, gdzieś tam uderzając powiedzmy w Kreml, czy gdzie tam akurat by kierownictwo państwa nie było. To wtedy któryś z generałów mógłby się na to samo zdecydować. Znaczy mógłby po prostu powiedzieć, dobra, fire at will, prawda, a konsekwencje będziemy się zajmować później, jak opadnie pył radioaktywny za 2000 lat, tak? Więc to jest taki scenariusz potencjalny, on nie wynika z doktryny, tylko powiedzmy, jak Państwo lubicie, żebym gdybał, prawda, to sobie pogdybałem w tym kierunku, fabularnie oczywiście. Nadaje się na scenariusz, praw autorskich nie trzeba wspominać. Natomiast tak, pytanie odnośnie imperiów. Jak pan widzi możliwość powstania lokalnego imperium Korei po ewentualnym zjednoczeniu? Połączone możliwości technologiczne i wojskowe stworzyłyby silne państwo, czy jest to realne? Obecny podział jest na rękę USA, Chinom, Japonii i całej okolicy. Dziękuję za przekazywaną wiedzę. To Paweł Iberda, zdaje mi się, tak się powinno przeczytać. To jest bardzo dobre pytanie znowu i bardzo poważne. I moim zdaniem potencjał obu Korei jest gigantyczny. Co więcej, Korea Północna, jak Państwu ostatnio opowiadałem w tym takim normalnym odcinku, czyli o 11.30, teraz już są 11.30 normalne, pamiętajmy, już nie o 13. O 13 wiem, że to sentymentalna data, no ale jest jak jest, więc musi być 11.30. Przy czym oczywiście nie przywiązujemy się, gdyby się okazało nagle, że jakiś konkurencyjny kanał nagle stwierdzi, że tak, no nic nie wiedząc, prawda, tutaj w dobrej wierze, to tak przenoszą się na godzinę 9, to będzie o 6. Po prostu. Cięższą podajcie mi zbroję. Natomiast nie, wracając już ad rem, to znaczy to, że Korea Północna w tej chwili dokonała jakiegoś wielkiego skoku gospodarczo-technologicznego, głównie zresztą dzięki napływowi rosyjskich pieniędzy, bo jak Państwo wiecie, około 10 miliardów dolarów tam, i to tak lekko szacując, dotarło za broń i wypożyczenie tych 15 tysięcy żołnierzy lub więcej, to też nie wiadomo do końca ilu tak naprawdę. Więc to pokazuje, że w tym narodzie jest po prostu wielki potencjał. Zjednoczenie oczywiście byłoby kosztowne, bo najpierw prawdopodobnie musiałoby dojść do wyrównania poziomów życia. No ale przy tym bogactwie Korei Południowej to nie jest niemożliwe. Poza tym oba państwa, trzeba, proszę zwrócić uwagę, my przecież broń kupujemy nowoczesną od Korei Południowej. Korea Północna ma tą broń, nie wiem jak jest z pozostałą bronią, czy ona jest nowoczesna, czy nie, no ale zbudować sobie rakiety międzykontynentalne potrafi. W związku z tym to są technologie, których my na przykład nie mamy, a w każdym razie ja nie słyszałem o polskiej rakiecie międzykontynentalnej, żebyśmy sobie taką zrobili. I wszystkie próby, my ze szwagrem w garażu, prawda, z piłą łańcuchową i kawałkiem rynny, nie liczą się, tak, do tych prób budowy. No więc tak, więc natomiast tutaj, tak jak pan słusznie zauważył, to jest na rękę ten podział na przykład takim Chinom, Stanom Zjednoczonym i Japonii, bo Korea Zjednoczona mogłaby być państwem naprawdę bardzo potężnym, na pewno bardzo potężnym gospodarczo, zresztą jest już w tej chwili, ale też potężnym militarnym. Trzeba pamiętać, że Korea Południowa na przykład dlatego nie pełni takiej funkcji, bo zawsze każdy pamięta, również inwestor, no dobra, zainwestujemy, a potem Kim, prawda, tych swoich tam 150 tysięcy dział, prawda, i milion żołnierzy potem następnego dnia wkroczy i co będzie z naszą inwestycją? I czy Korea Północna będzie uznawała udziały, prawda, w firmie Samsung. Więc krótko mówiąc, ten miecz Damoklesa cały czas nad Koreą wisi i ogranicza jej potęgę. Natomiast jeśli to się zakończy, to Korea, znaczy gdyby się zakończyło, Korea byłaby bardzo poważnym graczem. I właśnie dlatego prawdopodobnie się nie zakończy, bo Chinom nie jest potrzebny potężny sąsiad z bronią nuklearną, który nagle mógłby sobie zacząć przypominać, że może ma jakieś własne pomysły na prowadzenie polityki międzynarodowej. Przepraszam bardzo, ja wiem, że ja mam taki specjalny przycisk, ale jak ostatnio przyciskałem, to coś wyłączyłem. Także tutaj zamaskuję to wszystko fajerwerkami. A tak przy okazji właśnie tutaj, ile nas jest w tej chwili? Policzmy się. 4478. Od razu Państwu pokażę, że ja się nie ograniczam w tej chwili, jeśli chodzi o wynalazki technologiczne. Proszę bardzo. Coś takiego też potrafimy zrobić. Potrafimy też zrobić coś takiego. Zaraz to z tej strony będzie, z tej strony będzie. Więc jak Państwo widzicie, tutaj się cały czas rozwijam technologicznie i testuję różne bajery, które będą u nas gościły codziennie. Przypominamy też o lajkowaniu. Na razie stosunek oglądających do lajkujących jest jak 1:2. Nawet tak, więc trochę więcej się lajków pojawiło, ale pamiętajmy, musimy przekroczyć 5 tysięcy Państwa oglądających. To nie jest niemożliwe. Dobrze, wróćmy w takim razie do Korei. Więc oni po prostu uniemożliwią to zjednoczenie i ten układ obecny jest wygodny właśnie dla tych mocarstw regionalnych. Oczywiście, no, teoretycznie to było tak, że Korea Północna miała kiedyś to zapisane jako doktrynę państwową, doprowadzenie do referendum i do zjednoczenia. Co więcej, to Korea Południowa nie chciała. A teraz nie chce Korea Północna, prawda? Stwierdziła, że nie, że Korea Południowa jest państwem odrębnym, a nie tym samym, wrogim i tak dalej. No dobrze, natomiast no to, co jest istotnego, to to, że tam się w Korei Północnej podobno naprawdę bardzo mocno pozmieniało. Oni zaczęli produkować jakieś własne smartfony, własne inteligentne telewizory i tak dalej. Na ile to jest własna zupełnie produkcja, na ile to jest jakaś składanka z Chin, no ale tak czy inaczej, no, proszę Państwa, w państwie, w którym jeszcze 5 lat temu luksusem był w ogóle jakikolwiek phone, a nie tylko smart, a w ogóle to miseczka ryżu, a teraz się okazuje, że to państwo właśnie się wydźwignęło, ale jeżeli dobrze ja pamiętam, to PKB Korei Północnej był liczony jakoś 28 miliardów dolarów, więc jeżeli 10 miliardów się pojawiło, proszę Państwa, to tak jakby u nas ktoś nagle nam wpompował w gospodarkę, no 500 miliardów złotych czy coś takiego, prawda, więc to by na pewno byśmy odczuli, tak? Presję inflacyjną pewnie głównie. Dobrze, teraz mamy, o proszę bardzo, pozdrawiam mojego brata Kamila, który słucha pana doktora w ciężarówce w drodze do Hamburga. No, pozdrawiamy wszystkich oczywiście kierowców, którzy mnie słuchają, szerokości, jak to się pięknie mówi, i niewielu przedstawicieli prawa na drodze i przydróżek. Teraz tak, co więcej, pytanie kolejne. Tomasz Polakowski zapytał, czy wiadomo, co się stało z zaginionymi i uratowanymi z pustyni lotnikami, czy w ogóle istnieli, może mają nieodpowiednie RGB, według ministra wojny, czy znów zaginęli. No więc tak, bo minister wojny rzeczywiście ma problem z paletą RAL, jeżeli ktoś się znajduje w niewłaściwej, ma kombinację z RGB tylko 255, 255, 255. Ten kolor toleruje, wszystkich innych nie. Natomiast jeżeli chodzi o tą załogę, to tak. Po pierwsze, sprawdziłem to specjalnie. Otóż oni zostali przewiezieni. To jest, to dokładnie mówiąc, jest jeden, to jest oficer systemów uzbrojenia, który notabene pozostawał właśnie ukryty w górach przez około 48 godzin. I on został właśnie wydobyty podczas tej rozbudowanej operacji. Natomiast jest podobno ciężko ranny. Pierwsze doniesienia mówiły o urazie nogi lub kostki albo coś takiego. Trump mówił, że jego stan jest poważny, natomiast wiadomo, że był przytomny, tak? I co więcej, obaj zostali przewiezieni do centrum medycznego w Niemczech, tego głównego amerykańskiego szpitala wojskowego, który przyjmuje właśnie, to jest Landstuhl, który przyjmuje wszystkich tam rannych właśnie z Bliskiego Wschodu Amerykanów. Natomiast uwaga, nie ma po tym żadnej informacji. Po pierwsze, nie opublikowano ich nazwisk. Po drugie, wizerunki, które zostały opublikowane, nie zostały potwierdzone, że to są w ogóle oni. A po trzecie jeszcze nie ma żadnej informacji, że zostali przewiezieni do Stanów Zjednoczonych. I to ja sprawdziłem, to są potwierdzone informacje. To znaczy takie, które gdzieś mają potwierdzone oficjalne źródło, a nie spekulacje. No to jest no tak, rzeczywiście, to jest takie trochę, parę osób sugerowało, że to jest trochę tak, jak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, klasykę kina Walk the Dog, Merdając psem, prawda, w Polsce to się nazywało Fakty i akty, i tamten właśnie, który został bohaterem, no już nieżywym, tak? Więc to też jest niewykluczone, że w ogóle nie... Znaczy, nie sądzę, żeby nie istnieli, natomiast jest to zastanawiające, dlaczego no, nie są witani jako bohaterowie, prawda, tam czerwone dywany, dzieci z kwiatami i tak dalej. Jest to zastanawiające. Tak nie było w każdym razie wcześniej. Dobrze, teraz jest Mbote, nie Monte, tylko Mbote, okej. Okay. Proszę pozdrowić moją dziewczynę Kingę. Pozdrawiam nie moją, tylko pana dziewczynę Kingę. Jak najbardziej. Dobry wieczór, panie doktorze. Dwa pytania. Czy nagra pan odcinek o losie medyków w konfliktach? I po drugie, z jakich krajów pochodzą humanistyczni żołnierze? No z wielu. Podobno nawet zdaje się ktoś wytropił, że ponad setka ma polskie obywatelstwo również. Ciekawy jestem notabene co na to MSW, pewnie jak zwykle nic, bo jakby nie było, nasz serwilizm w stosunku do tamtego kraju przekracza nawet żądania tamtego kraju dotyczące serwilizmu. Natomiast z bardzo różnych krajów, z Rosji na przykład, bardzo dużo w ogóle z tych krajów poradzieckich. Wiecie Państwo, to jest tak, że ja od razu jakieś o tym omówiłem w normalnym odcinku, ale teraz powiem jeszcze raz. W tamtym kraju akurat właśnie te partie skrajnej prawicy, między innymi Ben Shvir, oni protestowali właśnie przeciwko, to się tam nazywało prawo wnuczka. Nie na wnuczka sposób na ten, tylko prawo wnuczka. O co chodziło? Chodziło po prostu o to, że państwo położone tam, gdzie chce, no nie ma, proszę państwa, nie ma uniwersalnego kryterium sprawdzania, czy ktoś jest Rzymianinem, czy nie. Od razu powiem, że oczywiście ktoś, większość się uśmiechnie i powie, no jak to, prawda, z nożyczki. Wystarczy sprawdzić i ten, no a wszyscy muzułmanie. Tu się robi nam problem, a i są tacy, którzy powiedzmy sobie hobbystycznie, prawda, nie wiem, bawili się nożyczkami i tak się wydarzyło, taka impreza była. No krótko mówiąc, to nie jest kryterium. No to czy wierzą, prawda, no, ale jest cała masa ateistów, ba, przecież połowa komuny, że tak powiem, europejskiej, to prawda, jeden Rzymianin na drugim. No dobrze, to ktoś powie, no to znają hebrajski. A gdzie tam, prawda? Ani po hebrajsku, ani jidysz, prawda? Połowa z tych, którzy przyjeżdżali do tamtego kraju, ani me, ani be, prawda? Ani kukuryku nie potrafiła. No to po czym się poznaje? No więc oczywiście są różne teorie, prawda? Powstałe u naszych sąsiadów, nawet podręczniki do tego, jak można, ale no tamten kraj ich nie stosuje. I jak to stosowano? No po prostu taki człowiek oświadczał. Oświadczam, że mój pradziadek to... Był w takiej knajpie, w której obok przy stole siedział właśnie starozakonny i dlatego mój dziadek jest starozakonny. Albo słyszałem, że podobno, ale nie jestem pewien, mój pradziadek to tak wyglądał trochę, prawda? I tak dalej. Więc trochę żartuję, ale tak mniej więcej takie oświadczenia składa. No państwo położone tam, gdzie chce, jeszcze sprawdzało. Młody, zdolny do służby wojskowej, prawda? 3 lata w specnazie, że tak powiem, umiejętność... Że te operacji na otwartej tchawicy medyczna, oczywiście wzięta ze specnazu, z Kaukazu i tak dalej, nadaje się, prawda? Wygląda nam straszliwie na Rzymianina, no i przyjmowali ich tam masowo. W związku z tym, właśnie przeciwko temu, te wszystkie partie właśnie te takie ortodoksyjnie prawicowe protestowały, bo uznawały, że ta rzymiańskość musi być jakoś dowiedziona. Notabene, jak zrobiono badania genetyczne, to wiecie państwo, że jak to jest jeden z najbardziej drażliwych tematów, to się okazało, że tam połowa Rzymian w kraju położonym tam, gdzie chce, to nic wspólnego z tym przynajmniej rejonem świata nie ma wspólnego. Ale to jest zupełnie inna historia, tak? W każdym razie teraz jest tak o UK-u. Tak, o UK-u ja będę opowiadał, tak jak mówię, ale jeszcze to dopiero za chwilę. Proszę pozdrowić Mbappe. Krótko, czy deal będzie do końca tygodnia, czy umowa faktycznie jest już gotowa do podpisu przez Iran? No, mówiłem o tym na początku, ale wiem, że nie każdy słucha od początku. Proszę państwa, nie, moim zdaniem nie jest wcale wynegocjowana, nie jest wcale zgodzona. Wersja Trumpa różni się zasadniczo od tej wersji, którą Iran jest gotowy podpisać. A pomysły pod tytułem, że Iran przekaże Amerykanom cały ten tam wzbogacony uran, są mało prawdopodobne. Iran chce, jeżeli już, to po pierwsze go rozcieńczyć, po drugie, żeby to oni robili pod nadzorem inspektorów i nic nie zamierza nikomu oddawać. Po drugie, Trump nie zgadza się na najważniejszą rzecz, czyli na uwolnienie 24 miliardów dolarów, których żąda Iran, tylko chce i to jest ostatnia. Ja to dzisiaj opowiadałem w odcinku, są dokładnie postęp negocjacji. Amerykanie chcą, żeby to była taka zapłata albo nagroda za postępy. No to Iran mówi awałła, no po prostu po tatarsku i tyle. I tak to się mniej więcej kończy. Dobrze, teraz jest tak, kolejne. Panie doktorze, proszę pozdrowić moją żonę Olecę Pietruszkę i grupę Reko Nordelag. Czy to jest rekonstrukcyjna Nordelag? Nie wiem. Aha, jest tak. Odtwarzam okres 9-11 w wiek w Al-Andalus i Abysynie. Czy można polecić jakieś materiały źródłowe? Nie wiem, zastanowię się. To jest... Przygotowuję się do obrony PHD, tak boję się. Nie, to proszę państwa, nie ma się co bać. Znaczy, to taka propos, przepraszam, to tak. Najpierw pozdrawiam żonę Olecy Pietruszkę i grupę rekonstrukcyjną Nordelag, tak? To po pierwsze. Po drugie, są źródła, owszem, ja widziałem, ale właśnie po francusku i po hiszpańsku, więc możemy się umówić, że jak pan do mnie napisze na Patronite, to ja panu podrzucę parę pozycji. Bo teraz niestety ich z pamięci tytułów nie powiem, ale wiem, że są, bo kiedyś sam się tym interesowałem, w związku z tym sobie poczytałem. Teraz tak, jeżeli chodzi o PHD, to mogę powiedzieć tak, że no, w Polsce w tej chwili jest w ogóle ta reforma jeszcze Gowinowska, ten wielkie nieszczęście dla polskiej nauki, spowodowała też i zmiany w habilitacjach, doktoratach, ale jedna rzecz jest pewna, to znaczy najgorzej jest bronić to na jakimś wydziale, bo to jest tak, że na każdym wydziale u nas, w każdej uczelni, albo w prawie każdej uczelni mamy a już szczególnie w państwowych, mamy różnego rodzaju, żeby nie powiedzieć, talibany, tak? I tam wrogość między tymi talibanami jest gigantyczna i wystarczy być nie od tego profesora albo od profesora, który ma swoich fanów z drugiej strony i można nie zdać, nie oblać egzamin. Ja od razu Państwu powiem, że ponieważ ja, jak byłem kiedyś najmłodszym pracownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych, to byłem, jak wiadomo, jako najmłodszy, byłem sekretarzem komisji właśnie tych, które egzaminacyjnych przy doktoratach i sobie posłuchałem, jak panowie profesorowie, nie lubiący się to wszyscy wiedzieli, jak sobie uwalali nawzajem tych biednych doktorantów. Różnymi właśnie pytaniami, wycieczkami osobistymi właśnie, no były tam polemiki oczywiście, no ale ci biedni ludzie byli ofiarami właśnie takiej wojny pomiędzy Tutsi i Hutu. I to wielokrotnie tak było i wyglądało to straszliwie. Więc od razu mówię, że to jest jedno z największych zagrożeń w doktoratach. Albo ktoś się nie spodoba na przykład jakiemuś tam panu, który nagle przyjdzie właśnie i usiądzie w takiej komisji, którego się nie widziało nigdy w życiu na oczy, bo będzie miał pan krawat nie taki na przykład, albo buty, na które jego nie stać. No nie wiem. W każdym razie to też jest tak, że u mnie na przykład taki jeden próbował, mi się nie udało, notabene przecież my się bardzo lubili, były rektor Akademii Obrony Narodowej, który usłyszał, że ja byłem kiedyś takim członkiem takiego gabinetu cieni Business Center Club. Jako potencjalny minister nauki, prawda, z ramienia tego Business Center Club, zresztą to BCC tam paru ministrów sobie wychowało. No więc nie wiem, co ten pan miał akurat, ale miał coś do BCC. Do mnie nie, bo mnie pierwszy raz w życiu na oczy widział, jak się rzucił, porwał ten egzemplarz, tam bierze. No tutaj kandydat to tutaj napisał, że używa jako jednego z metod badawczych ekstrapolacji predyktywnej. Bardzo proszę o zacytowanie z pamięci, na której stronie i w którym wersecie. Na szczęście przewodniczący komisji był doświadczony i popatrzył się na tamtego jak na, że tak powiem, to, co należy sprzątać na ulicach, prawda, bo teraz już nie wolno z pieskami tak wychodzić zupełnie. Ja, panie kolego, pan tutaj kandydat już zdawał egzamin. Jak miał pan pytania egzaminacyjne, to proszę było przyjść na egzamin, a nie teraz. Wiecie Państwo, ale to takie, ja mówię, ja takie rzeczy to po prostu widziałem tyle razy, że to jest aż... Znaczy, co to ma wspólnego z nauką? Niewiele. Dobrze, szanowny panie Wojciechu, wielkie pozdrowienia dla pana, wielkie podziękowania za ciężką pracę i zaangażowanie w budowaniu naszej świadomości Mbote. Dziękuję pięknie. O, proszę Państwa, to jest jeszcze specjalnie jeszcze serduszka. Dziękuję za to i jeszcze fajerwerki. Nie wiem, dlaczego one wybuchają za mną, ani przede mną, no ale muszę działo inaczej ustawić. Więc krótko mówiąc, tak to a propos doktoratów wygląda. Ja, taki, proszę Państwa, dykteryjek na tematy uczelniane mam do opowiedzenia bardzo wiele, nie wszystkie będę opowiadał, może kiedyś jakieś wspomnienia, tak żebym jeszcze tak, wiecie Państwo, tak jak Kopernik, prawda, żeby nałożył, prawda, śmierci, a jednak się kręci. No, wtedy już mnie nie pozwą. Dobra, w takim razie jedziemy dalej. Otóż tak... Pytanie, co pan wie o procedowanej właśnie w kongresie jest ustawy NDAA, zapis 224? Tak jest i wiem o niej, ale to jest za obszerne i za skomplikowane. To chodzi po prostu o współpracę między państwem położonym tam, gdzie chce, armiami i amerykańską, bardzo daleko idąca konwergencja, mówiąca o dzieleniu się badaniami i tak dalej. No, po pierwsze, armia państwa położonego tam, gdzie chce, jest znana z tego, że ona się nie dzieli w tamtą stronę. Znaczy, w jej stronę można się dzielić, w drugą stronę nie, więc tak to i tak nie będzie w praktyce wyglądało, że to będzie dzielenie się. Natomiast zobaczymy, jak zostanie, w jakiej formie, jeżeli zostanie uchwalona i przejdzie, to wtedy będziemy o niej opowiadać. Na razie to jest projekt i może się jeszcze, tam ja wiem, że ten właśnie, że Rokhana, prawda, próbował ją utrącić na komisji, ale poczekamy, aż to się jakby na ostateczny tekst. I drugie jest pytanie, czy słyszał pan, że część US 82nd Airborne została przeniesiona do państwa położnego tam, gdzie chce? Tak, słyszałem, no to będę mówiłem nawet o tym i to mówiłem, o, poznałam pana dzięki mojemu chłopakowi Przemkowi. O, super. Ja pani nie poznałem, ale muszę zapytać Przemka w takim razie. Także dziękuję bardzo. Czy w razie wojny z PPTGC Egipt otrzyma wsparcie? Nie. Moim zdaniem Egipt nie otrzyma żadnego wsparcia. Znaczy, jeżeli otrzyma, to właśnie może otrzymać jakiegoś Sudanu, i tak dalej, a tak naprawdę wszystkie państwa arabskie się ograniczą jak zwykle do wyrazów ubolewania. To mają obcykane jak najlepiej, tanie, bo teraz nawet papieru nie trzeba drukować, wystarczy nacisnąć, prawda, tam czata GPT, napisz mi kondolencje dla prezydenta Egiptu na 15 wyrazów, postaraj się odróżnić od poprzednich 75 podobnych wyrazów zaniepokojenia, kondolencji, prawda, i szczerej troski. No, czat to zrobi, prawda, także tutaj w tej chwili nawet na tym podstawowym abonamencie. Teraz jest pytanie kolejne, co doktor myśli o aferze, więc jeżeli chodzi o 82, to jak najbardziej wiem, oni, to jest, opowiadałem o tym, oni mieliby ewentualnie dokonywać akcji na terytorium Iranu, no ale to są tylko dwie akcje dostępne, tak? Jedna akcja dostępna to jest zajęcie którejś z wysp, niekoniecznie Harcz, może to być Keszm na przykład, albo jakaś inna wyspa w samej Zatoce, znaczy w cieśninie na przykład Ormus. To jest jedna możliwość, albo druga możliwość, że mogą zostać wysłani właśnie do odbijania tego uranu, który rzekomo ma być pod górą. Co do czego, notabene przypomnijmy, że były gigantyczne wątpliwości, czy jest po poprzedniej wojnie, raczej twierdzono, że on został wywieziony wcześniej i został ukryty w kilku lokalizacjach. No ale polecą z łopatami, kilofami i będą fedrować, no za pół roku może się dofedrują tam do tej dziury, prawda, i się okaże, prawda, że tam nic nie ma, bo to niestety, ja się obawiam, że to raczej w tym kierunku pójdzie, więc, ale to są jedyne dwie dostępne dla nich akcje, no jeżeli na większą akcję, na zajęcie Teheranu, czy coś takiego, jest ich po prostu za mało. Przypomnijmy, że ta nieistniejąca armia irańska, przypomnijmy, 1 000 000 żołnierzy, a straty Iranu 5 000 osób do tej pory, która nie ma obrony przeciwlotniczej, która właśnie zestrzeliwuje codziennie coś tam Amerykanom, i która nie ma rakiet, które właśnie trafiły nawet w bazę humanistycznej armii, która twierdzi, jak zwykle, że wszystko zestrzeliła. Więc no ona nie będzie siedziała i czekała obojętnie. Więc jeżeli Trump by wysłał ich rzeczywiście na taką misję, no to będziemy mieli... To jest misja samobójcza, krótko mówiąc, tak? Więc ja mam nadzieję, że mu wojskowi to jednak wybiją z głowy. No ale ponieważ Hexet mianuje wojskowych takich, którzy, że tak powiem, wykonują rozkazy, a nie je kwestionują, więc... Obawiam się, że to może być, znaczy może to być bardzo trudne. A Trump potem jeszcze na konferencji prasowej pewnie powie, że mnie to wcale nie obchodzi. Tak, no to jest wojna i tak dalej. To tak to mniej więcej wygląda. Więc co teraz doktor myśli? No już prawie 5 000, proszę Państwa, jeszcze 8 i przekroczymy piątkę. Co doktor, znaczy ja wiem, że oczywiście fetyszyzuję tutaj to 5 000, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem do... O, proszę bardzo, 5 025, zamykamy imprezę, bo zaraz spadnie. Żartuję. Otóż, co doktor myśli o aferze orderowo-widłowej w Bulandzie i Ukraju? Nie wiem nic o tej aferze, w związku z tym w ogóle Państwo się mnie ciągle pytacie o jakieś sprawy polskie. Ja naprawdę tego nie śledzę. Nie śledzę Bulandy, dlatego, bo po pierwsze mnie to denerwuje i drażni, tym bardziej, że zarówno poziom sporu, jak i poziom dyskutantów w tym sporze powoduje, że ja nie miałbym przynajmniej z połową z nich rozmawiać w ogóle. Wolę sobie z Państwem porozmawiać niż to i tak samo tego słuchać. Często to są po prostu tematy zastępcze, żeby ukryć jakieś inne rzeczy, które miały ją akurat w danym momencie nie wyjść. I ten spór polityczny jest w Bulandzie, no może to, nie, to jest nie tylko w Bulandzie, może i w innych krajach, prawda, jest po prostu na żenującym poziomie. Znaczy ja, wiecie Państwo, ja brałem udział, ponieważ jak Państwo wiecie, z racji tego, że jestem, prawda, mam ten sierp i młot na czole, w związku z tym między innymi brałem udział w takim, czymś, co się nazywało Progressive Network, to była taka grupa założona kiedyś przez Tony'ego Blaira i Petera Mendelsona, tego Mendelsona od Frankensteina, więc jest trop, która miała skupiać takich właśnie różnych intelektualistów postępowych z różnych krajów, i Europy Środkowej i Wschodniej, i z Unii Europejskiej wtedy, prawda? Ale później już przystąpili do Unii. I to jest tak, że ja miałem okazję brać po prostu udział w kilkunastu takich rozmowach, gdzie poważni wtedy politycy rozmawiali o poważnych sprawach. No i później człowiek, dlaczego mnie wysyłali, bo byłem angielskojęzyczny, a tam akurat w tych różnych klubach to oczywiście wszyscy posłowie wpisują, że są, ale jest tylko kilku, zdaje mi się, którzy są, a cała reszta, no to wiecie Państwo... Jak mówi, tak? No, słyszeliście w telewizji parę razy. A jeszcze miałem coś do powiedzenia, bo zwykle jak mnie gdzieś zapraszają, to mam coś do powiedzenia, więc potem mnie już nie zapraszają. Więc krótko mówiąc, brałem w tym udział oczywiście w Wielkiej Brytanii i w innych krajach i to było ten poziom dyskusji był naprawdę niesamowicie ciekawy. Na przykład właśnie w sprawie imigrantów. To był poziom dyskusji, którego ja później w Polsce, biorąc udział w dziesiątkach konferencji, spotkań, dyskusji, no nie słyszałem. Tak? To w ogóle były dwa różne światy. Więc dlatego nie chcę się też zajmować bulandą, bo mnie to po prostu mierdzi. Dobrze, teraz tak, jakie są różnice między zajdytami a szyitami? Ludzie, przepraszam, zaraz już powiem, już odpowiadam, Kitab al-Dżihad. O, to jest taka książka, którą można przeczytać i tam w tej książce jest dokładnie wytłumaczone właśnie, jaka jest różnica między zajdytami i szyitami, tak? No dobrze, natomiast jest również pytanie, jest o tym, czym się różni... Dostałem pytanie, czym się różni Jemen i Oman, tak? Dlaczego jeden jest tak nierozwinięty, drugi jest tak rozwinięty? No są to państwa graniczące, no ale wiecie państwo, to też tak można powiedzieć, no a czym się różni Polska od Nieziemców, tak? Niby państwa graniczące. To jest tak, że po pierwsze na terytorium Jemenu, to jest zresztą, jeżeli ktoś z państwa jest patronem na Patronite, polecam obejrzenie sobie historii Jemenu, takie trzy odcinki nakręciłem. Znaczy to był jeden odcinek, ale po prostu nie dało się go, bo on był za duży, więc się nie dało go wrzucić, więc trzeba go było podzielić na trzy części. Tam jest cała historia Jemenu od dawnej historii aż do współczesności i współczesnych wojen. Otóż to jest tak, że cały Jemen był podzielony na dwie części. Na północy mieliśmy imamat zajdycki właśnie, gdzie kolejni imamowie no, wywodzeni byli od proroka. Natomiast na południu mieliśmy sunnitów, którzy notabene zajmowali się biznesem. I to tak wyglądało. Północ rządziła, południe robiło biznes. W sumie ta synergia jakoś działała. Natomiast już samo południe Jemenu no, to były kolonie brytyjskie, prawda? To była kolonia brytyjska, która notabene, więc północ była konserwatywną monarchią, monarchią absolutną, monarchią zajdycką i to jeszcze na dodatek właśnie monarchią, gdzie król i kardynał to było to samo, czyli cesarz, prawda, i papież, więc to było to połączenie tych dwóch władz i był to kraj ultrakonserwatywny, przynajmniej ten na północy, to jest na południu. Mieliśmy, jest północ zresztą była pod wpływem osmańskim, ale ci Osmanowie też niespecjalnie to kontrolowali. Kontrolowali głównie wybrzeża. Natomiast na południu, no to mieliśmy kolonię brytyjską, prawda? To, co zresztą później stanie się Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu. I to będzie oba państwa, różnią się zasadniczo, no bo południe było bardzo handlowe. Południe było zresztą razem z portem Mokka. Południe było bardzo, bardzo handlowe, bardzo biznesowe, bardzo międzynarodowe, natomiast północ była konserwatywna, zacofana i w każdym razie niechętna jakimkolwiek zmianom. Oba państwa zresztą się połączyły w 90 roku, w 94 już się próbowały podzielić, Saleh, prawda, i tak dalej. To możecie państwo sobie posłuchać właśnie, to są, nie mogę o tym opowiadać tutaj, to są jednak trzy, prawie półtorej godzinne odcinki. Natomiast Oman rozwijał się zupełnie inaczej. Po pierwsze, w XVI wieku Portugalczycy zajęli Maskat, zostali wyparci w 1650 i od tamtej pory rządzi lokalna dynastia, czyli Albu Said, które stworzyło państwo morskie, które między innymi kontrolowało Zanzibar i różne odcinki Afryki, również wschodniej. Krótko mówiąc, i trudniło się, jak to w skrócie, jak ktoś to pisał, po prostu piractwem, tak? I no, działalnością, szeroko pojmowaną działalnością biznesową, tak? O, proszę, pozdrowienia od kierowcy z Affi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam również kierowców z Affi. Teraz tak, więc krótko mówiąc, potem te oba ośrodki właśnie istniały jednocześnie, prawda? Mieliśmy nadmorski sułtanat właśnie z Maskatem i konserwatywny plemienny interior właśnie z ibadyckim imamatem, tak? W XX wieku natomiast Oman był krajem ubogim, izolowanym. Dopiero w 1970 roku dojdzie do przewrotu. Qaboos ibn Said obali swojego tatę i rozpocznie właśnie budowę administracji, drogi, szkoły i tak dalej. Stłumi również rebelię, bo dojdzie do rebelii lewicowej na południu kraju. Po śmierci jego władzę objął sułtan Haitham ibn Tariq. Jest to kraj, który od tamtej pory na tym też zresztą zarabia pieniądze, ponieważ to są Harydżyci, dokładnie mówiąc to są Ibadyci, ale to Harydżyci. Znowu, co to są Harydżyci, prawda, i skąd, i po co, i tak dalej, O, znowu, zaraz, gdzie ja mam tą kitab do programów? Proszę bardzo, kitab. Jest kitab. Zapraszam do przeczytania, tam jest to oczywiście bardzo dokładnie opisane. Natomiast ci Haredżyci, ze względu na to, że oni byli niezwykle prześladowani, nawet bardziej niż szyici, w związku z tym oni też zachowali bardzo głębokie przeświadczenie właśnie o takiej, o konieczności ukrywania wiary, o konieczności nie rzucania się w oczy, nie konfliktowania się w związku z tym, bo od tego zależy ich fizyczne przetrwanie i to pozostało jak gdyby podobno w mentalności. Każdy, kogo się zapyta w Zatoce o Oman, to właśnie powie, że to są tacy rozjemcy. Oni we wszystkich sporach właśnie funkcjonowali jako rozjemcy, jako państwo neutralne. No to się zakończyło teraz w związku z tym, co Amerykanie zrobili, gdzie ten cały mit właśnie o tym, że można być neutralnym i Amerykanie w związku z tym nie zaatakują. No, mieliśmy dwie groźby. Groźby sankcji ekonomicznych, groźby bombardowań Omanu, gdzie tam no to po prostu był szokiem, bo Oman był zawsze taką Szwajcarią właśnie Zatoki. To się skończyło, tak? No to w skrócie mam nadzieję, że powiem. No i jeszcze trzeba pamiętać, no Jemen jest, prawda, dwuwyznaniowy, Zajdyci na północy, Huti są Zajdytami w większości. Notabene Huti to był też ruch studencki, żeby nie było wątpliwości. On wcale nie był ruchem jakoś skrajnie fanatycznym. On się dopiero taki zrobił, kiedy prezydent Saleh wpadł na pomysł, żeby odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych i zjednoczyć naród. To potrzebuje wroga i wrogiem na wroga fajnie wyglądali tam ludzie mieszkający na północy, bo to właśnie ci Zajdyci, co więcej ich studenci, prawda, bo to są agenci obcych państw i tak dalej, w końcu, krótko mówiąc, wysłał wojska i było aż 7 wojen osadę, które notabene wojska Salecha przegrały. I właśnie tam się ruch studencki, właśnie Huti był po prostu działaczem studenckim, prawda, ten właśnie założyciel ruchu. No ale w momencie, kiedy jakby zaczęto odsyłać ich masowo do Jerozolimy, no to jak się wzięli, tak jak z Talibanem, no to studenci to studenci. I tak jest do dzisiaj. No dobrze, ale to już jest osobna sprawa, panie doktorze, co się dzieje między Rwandą a DRC? Znaczy, co się teraz dzieje, czy w ogóle? Bo jeżeli chodzi o to, co się dzieje, no to oczywiście mamy pokój wieczny zawarty przez Trumpa. To, co się dzieje w rzeczywistości, to wygląda w ten sposób, że cały czas partyzantka wspierana przez Rwandę okupuje przynajmniej Kiwu Północne, a i wyprawiała się niedawno do Kiwu Południowego. Dlaczego okupuje? Ponieważ tam są... Jak państwo macie smartfony, to co jest w smartfonach, to jest dzień właśnie może pochodzić stamtąd, bo tam są właśnie wszystkie te metale ziem rzadkich, jakieś rzadkie minerały, które są używane między innymi w elektronice. W związku z tym nacisnąłem przycisk, tym razem państwu nie wysadziło uszu. W związku z tym po prostu ten cały to, co jest tam, ci partyzanci rwandyjscy kontrolują te kopalnie, potem to wyjeżdża do Rwandy, czy do Ugandy, prawda, czy gdzieś tam. I dalej już jest eksportowane, prawda, legalnie do dużych firm elektronicznych, które udają, że nie wiedzą, skąd to jest, tak? Natomiast oczywiście to nie było jeszcze takie proste, bo z drugiej strony Rwanda oskarża Kongo o wspieranie partyzantki na terenie Rwandy, chociaż to już jest chyba, są dawne czasy, a jeszcze na dodatek mamy tam jeszcze wojska ugandyjskie na terytorium właśnie Konga, no tam jest po prostu dużo minerałów. A i w tym samym regionie mamy jeszcze ebolę na dodatek. I to tak w dużych ilościach. Notabene właśnie problemem tam jest również to, że ponieważ nie ma sieci, bo normalnie ci ludzie by lokalnie były szpitale i takie różne punkty medyczne robione przez organizacje międzynarodowe, ale ze względu na permanentną i trwającą cały czas wojnę partyzancką, tylko trwającą o różnej intensywności, no to wiadomo, że lekarze tam nie są w stanie wjechać. A w związku z tym ci ludzie z tamtego regionu właśnie, gdzie są kopalnie, no uciekają przed wojną. A to, że uciekają, mając już, że tak powiem, w sobie wirus, to już jest zupełnie inna sprawa. Więc to jest właśnie podobno teraz największy problem, na przykład właśnie w Kenii, w Ugandzie, żeby to się nie rozprzestrzeniało dalej razem z uchodźcami, którzy no, uciekają przed wojną. A ponieważ granice nie są, tutaj nie ma murów granicznych i przez te lasy się jest łatwo podobno przedrzeć, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się rozprzestrzeni. No więc właśnie to jest ten problem, którym się w tej chwili zajmują ci, którzy się zajmują Afryką. No ale to już jest zupełnie inna sprawa. Dobrze, kolejne, o właśnie, tu jest nareszcie właśnie a propos, pytanie jest o kawę. Panie doktorze, konkretne pytanie, jako profesjonalny pijacz kawy, jaki rodzaj kawy pan pije na co dzień? Czy jest to po prostu kawa marki kawa, a miejsce pochodzenia to drzewko? Oraz jaką kawę mógłby pan polecić? Pozdrawiam serdecznie. Znaczy, nie wiem, jaką mógłbym polecić, ale ja piję teraz... Specjalnie wziąłem, bo to pytanie było nadesłane wcześniej. O takie coś. To się nazywa Zingaro, jest to kawa kolumbijska z takim ładnym tym. Mam swoją jedną ulubioną palarnię kawy od lat, zresztą z niej kupuję. Po prostu nie chce mi się za bardzo eksperymentować z innymi, więc po prostu jak się przyzwyczaiłem, to biorę stamtąd, mają bardzo dużo asortyment. I te kawy są w miarę świeżo palone. Ja potrafię rozpoznać, bo jak kiedyś pracując jeszcze w Microsoftie, bardzo często tam w porcie w Seattle jest taka kawiarnia, gdzie rzeczywiście tam przypływają te worki ze świeżą kawą z Ameryki Południowej i praktycznie prosto ze statku jest tam parzona ta kawa, że to jest cudownie aromatyczna, więc to jest okej, tak? Nie jest jeszcze mocno zwietrzała jak dużo innych kaw. Natomiast w innych przypadkach, a już szczególnie przy mielonych kawach, to możecie się Państwo naciąć, ponieważ ja kiedyś pomagałem tutaj w różnych działaniach handlowych z państwami właśnie azjatyckimi, więc oj, się trochę naumiałem na temat tego, jak się kawę podrabia, co tam się mieli do tej kawy, także żeby to była zbożowa, żeby tam zboże było, prawda, to jest jeszcze mało powiedziane. Więc można się naciąć bardzo. Więc ja osobiście wolę taką nie jakiejś marki, bo nigdy nie wiadomo, co oni tam tym razem wrzucili, prawda, tylko taką, gdzie jest palona tak indywidualnie. A ponieważ piję ją w ilościach przemysłowych, więc kolejna jest Brazylia. Kolejna, zdaje mi się, kolejną właśnie, którą mam właśnie, to jest Monsun Malabar właśnie czeka. Okej, panie doktorze, co doprowadza do upadku państwa i jak je później podnieść? No, oczywiście można powiedzieć, że to głównie głupota ludzka, ale to byłoby oczywiście za duże upraszczenie. No mamy, ja już, to było kiedyś w części Edu, ale opowiem chętnie. Mamy trzy elementy konstytutywne państwa, prawda? Czyli terytorium, ludność i władza suwerenna. Więc w jaki sposób państwo może upaść? No, utracąc terytorium, czyli krótko mówiąc, coś podbija terytorium, tracąc ludność, czyli wypędzając ludność, prawda, lub też depopulując do zera, lub też przesiedlając swoją, tak że tamta się gdzieś tam rozpływa w tym żywiole przesiedlonym, albo tracąc władzę suwerenną. To jest akurat najczęstsze. Proszę zwrócić uwagę, że Polska pod zaborami była przecież ludność, tak? Byli ludzie, którzy byli wcześniej obywatelami Rzeczypospolitej, teraz byli obywatelami różnych krajów, no ale w pewnym momencie, kiedy się zaczęła budować, kształtować świadomość narodowa, no to pojawiło nam się pojęcie narodu polskiego, tak? Mieliśmy terytorium nie było własnego, ale ta ludność zamieszkiwała jakieś terytorium. No i nie było władzy suwerennej państwa polskiego, tak? Były różne tam komitety narodowe i tak dalej, ale tego nie było. Co więcej, w momencie, kiedy mieliśmy II wojnę światową, której tutaj już nie wolno dywagować, prawda, bo wiadomo, że to myśmy zaczęli w Gliwicach, prawda, a nie ktoś inny, to jest chyba ta prawidłowa wersja, którą należy przedstawiać, także mam nadzieję, że algorytm podbije mnie za to wyżej. Otóż, krótko mówiąc, wtedy tak samo, no mieliśmy na przykład, było terytorium, terytorium okupowane, była ludność, ale władza suwerenna znajdowała się poza Polską, czyli w Londynie. No więc na jakiej podstawie w związku z tym uznawano ciągłość państwa polskiego? No na przykład dzięki temu, że była Armia Krajowa. I Armia Krajowa podlegała rządowi londyńskiemu. W związku z tym rząd polski sprawował suwerenność, przynajmniej nad częścią terytorium, prawda, na tym, na którym się tam partyzanci przemieszczali, i miał również, był w stanie częściowo przynajmniej wpływać na, że tak powiem, na to, co się dzieje na terytorium kraju. Natomiast jak to podnieść? No właśnie w taki sam sposób, tak, że i dlatego właśnie pomysłem radzieckim było to, żeby powstał rząd lubelski, prawda, po to, żeby właśnie uderzyć w ten element suwerenności, bo w tym momencie, jeżeli jest drugi rząd, no to już muszą mocarstwa wybrać, który, no i który sprawuje faktyczną władzę nad terytorium, a faktyczną zaczął sprawować rząd lubelski, prawda, i w pewnym momencie Brytyjczycy, Amerykanie powiedzieli sorry, tak, i przestali uznawać rząd londyński jako jedyny i wyłączny rząd, prawda, polski. Więc no to jest niestety taka smutna prawda. Więc dlaczego? Bo ta suwerenność oznacza całowładność i samowładność, czyli jesteśmy w stanie samodzielnie regulować całość stosunków na danym terytorium. My możemy ograniczyć swoją suwerenność na przykład poprzez traktaty międzynarodowe, bo każdy traktat międzynarodowy, umowa jakakolwiek, zwykle ogranicza w jakimś tam stopniu suwerenność. No ale to jest nasza suwerenna decyzja. Co więcej, suwerenną decyzją możemy go odwołać. Mam nadzieję, że to mniej więcej odpowiedziałem. Jak Państwo będziecie mieli więcej pytań o suwerenność, proszę bardzo, to możemy dywagować sobie. Teraz tak, sprawdzę teraz, czy coś się pojawiło na tym czacie ogólnym. Oprócz samej kawy liczy się sposób jej palenia i parzenia. Tak, tak, oczywiście, zdecydowanie. Ale ja mam taki bardzo sprytny ekspres, który to za mnie robi. Mogę powiedzieć, że to jest taki fajny, no, to co mi się strasznie w tym ekspresie podoba, to jest to, że on się łączy z internetem, jakimś tam serwerem i on sobie pobiera na przykład różne takie oryginalne przepisy. Ja sobie właśnie eksperymentuję z różnymi kawami, które spotykałem gdzieś tam w swoich podróżach. Na przykład ostatnio, ze względu na to, że już za dużo tej kawy pić też nie mogę, to Galao na przykład sobie portugalskie piję. Teraz tak, panie doktorze, proszę odpowiedzieć na moje pytanie z superchatu. Mateusz Tenuan. Dobra, to teraz sobie przechodzimy superchat i teraz sobie przechodzimy do pytania trudnego. Czyli pytamy się o Belfast i generalnie o to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, bo to głównie w tej chwili w Wielkiej Brytanii, we Francji na razie nie. No to jest pytanie trudne. Postaram się też, będę też się przełączał na koalang, bo YouTube nie lubi takich rozważań, jak państwo wiecie. Moim zdaniem, proszę państwa, państwa zachodnie, i to jest od lewicy do prawicy, popełniły gigantyczne błędy, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Od razu powiem, że Wielka Brytania popełniała je inaczej niż państwa europejskie. W związku z tym to nie są tożsame błędy. Wielka Brytania, ponieważ ja akurat miałem okazję właśnie rozmawiać z politykami brytyjskimi i to rządzącymi, właśnie wtedy, kiedy zaczynała się ta fala migracji. Notabene oni się, no oczywiście najbardziej to się bali Polaków, że tam Polacy przyjadą i zrobią, prawda, i tam ich każą im schabowe zjadać, prawda, i pierogi. Natomiast potem mieliśmy przecież Brexit, który miał przed migracją ochronić, jak widać nie ochronił. No niestety, ale to jest tak, że Brytyjczycy, wtedy kiedy jeszcze ta migracja nie była taka potężna, chociaż już była bardzo znacząca, wiadomo, z Pakistanu, z dawnych kolonii generalnie, oni byli przekonani i oni uważają, zresztą może uważają do tej pory, kiedyś uważali, ja mówię zupełnie poważnie, bo to były no poważne rozmowy. Oni uważali, że jako państwo, jako imperium kiedyś, mieli u siebie wiele narodów. Przedstawiciele tych narodów przyjeżdżali bez żadnego problemu. Co więcej, oni się bardzo łatwo aklimatyzowali, jak gdyby, w tej Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę no, byli Brytyjczykami we wszystkim poza, no nie wiem, poza paletą RGB, tak? I ewentualnie egzotycznymi kuchniami, które przywozili. I czy to były Chiny, czy to były dawne Indie, prawda, czy to były inne państwa, które sobie Brytyjczycy podbili, to tak naprawdę oni uważali, to są wszystko poddani królowej. I co więcej, no Wielka Brytania, pomimo tego, że przecież tej migracji wielonarodowej miała bardzo dużo już w wieku XIX, to sobie ze wszystkim śpiewająco poradziła. Nawet miałem okazję odwiedzać takie centra, gdzie tam właśnie zajmowano się inkluzywnością, asymilacją tych ludzi, włączeniem, czy likwidacją wykluczenia społecznego takich osób, które przybywały z różnych krajów egzotycznych. No ale też trzeba pamiętać, że wtedy przybywali ludzie, po pierwsze wtedy, kiedy to było świeżo jeszcze po dekolonizacji, bardzo często po brytyjskich szkołach i oni już byli, że tak powiem, obywatelami Wielkiej Brytanii lub ich ojcowie byli obywatelami Wielkiej Brytanii jeszcze w tamtych czasach. W związku z tym ten proces asymilacji był stosunkowo prosty. Natomiast tutaj mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją, po pierwsze. Po drugie, osób, które z Wielką Brytanią nic nie chcą mieć wspólnego, z kulturą europejską nie chcą mieć nic wspólnego i z asymilacją nie chcą mieć nic wspólnego. I to jest nie tylko migracja z krajów arabskich, to jest również migracja z Afryki. Ci ludzie nie przyjeżdżają tutaj po to, żeby się asymilować albo żeby przejmować czyjeś wartości. Oni tutaj przyjeżdżają albo uciekając przed wojną, niektórzy, ale znaczna część po prostu po to, żeby zarabiać więcej, bo u nich się po prostu nie da wyżyć z tego, co się zarabia. I co więcej, oni nie zamierzają przyjmować ani tolerować praw tego kraju, do którego przyjeżdżają, ani też asymilować się, bo niby z jakiej racji? Oni uważają, że nie muszą. Oczywiście w takim kraju jak Arabia Saudyjska albo Zjednoczone Emiraty Arabskie, i to ja już widziałem na własne oczy, jak taki migrant się nie podoba, to policja, że tak powiem, sprawdza, jakie są, znaczy sprawdza wytrzymałości środków przymusu ze szczególnym uwzględnieniem łamliwości pałek, tak? No to są takie badania testowe wytrzymałości materiałowej i tam to wszyscy wiedzą. Natomiast no, Unia Europejska, powiedzmy, rozszedł się mit, że tak powiem, po całym świecie tym migrantów, że tutaj policja nic nie może zrobić, że prawa człowieka, że konwencja ochronie praw człowieka, że generalnie to jest nieprawomyślne i tak dalej. Znaczy ja opowiadam, proszę Państwa, tak bardzo długo o tym, żeby przejść wreszcie do sedna. Bo to jest, jak gdyby obecna sytuacja jest wynikiem dziesiątek błędów, które się w tym momencie tam kumulują w takie sytuacje. Po pierwsze, tej poprawności politycznej, gdzie policja Wielkiej Brytanii potrafi wsadzać masowo za flagę Filistynów gdzieś tam wpiętą u kogoś w klapę, jakichś dziadków na wózkach inwalidzkich, a z drugiej strony, jak sobie przechodzi koło nich duża bojówka z maczetami, to oni się patrzą gdzie indziej, czy to pewnie kulturowo, nie? Może to jest grupa rekonstrukcyjna. Albo gdzieś wyrosła trzcina cukrowa i trzeba ją tam podciąć, albo ewentualnie bambus, prawda? Bo też te meczety się dobrze nadają do takiego karczowania, prawda, takich krzaków. Takich zarośli bambusowych na przykład. No więc, co więcej, jeżeli coś zrobią, to jakby no nie można powiedzieć, skąd oni są, no bo jak się powie, no to będzie podżeganiem i tak dalej, prawda, będzie się łamało ich prawa i podobne. Co więcej, nie ma żadnego pomysłu, więc ta poprawność polityczna to jest już coś wspólnego z Unią Europejską i to z tą samą sytuacją mieliśmy przecież u nieziemców. No, jakby nie było, jeżeli ktoś nie pamięta to, co się tam w kolonii działo i tak dalej, to przecież wszyscy o tym pamiętają. Natomiast tak jak gdyby konsekwencja tego jest następująca, bo to już nie będę opowiadał, bo to jeszcze długo można opowiadać o tym, że nie stworzono na przykład, że jeżeli komuś odmawiają azylu, no to ta osoba tak, znajduje się w państwie bezprawnie, ale państwo, z którego wyjechała, mówi, ale my go nie przyjmiemy, bo nam się nie podoba. Albo tak jak na przykład pańskie kiedyś Tunezja, był facet, który był regularnym członkiem Al-Kaidy. Były na to kwity, prawda? Został zatrzymany w związku z przygotowanym zamachem terrorystycznym. No to tam Maroko, Tunezja mówią, nie, on nie jest naszym obywatelem. No ma paszport. Nie, to nie jest ważny paszport. To proszę, tutaj pieczątki nie ma aktualnej. My go nie przyjmiemy. Rób to sobie z nim, co chce ta. Więc krótko mówiąc, nie było i pomimo tego, że problem znany jest od kilkudziesięciu lat, ja, wiecie Państwo, ucząc właśnie o migracjach, no to uczyłem również studentów, ci, którzy pamiętają, to pamiętają mi to, ale uczyliśmy się między innymi o całych procesach, które były. Unia Europejska o tym problemie świadoma jest od dziesięcioleci. On narastał, natomiast jedyną rzeczą, którą robiono, to kolejne konferencje. Zamiast wymyślić plan, który by spowodował właśnie coś takiego, że jak osoba traci azyl, traci prawo przebywania, no bo co się dzieje dalej? No dobrze, nie przyznajemy mu azylu, przyjechał nielegalnie, nie możemy go odesłać do jego kraju, no tutaj przestępstwa niby żadnego nie popełni, no to sobie chodzi, że tak powiem, luzem, ale legalnie na przykład nie może podjąć pracy. No to co robi? No to robi to, co może, tak? Jak to byłaby jedna osoba, tak jak mówimy o dziesiątkach tysięcy, to już jest, zaczyna być problemem. Co więcej, do tego się jeszcze nakłada emigracja z krajów, które się w ogóle nie chcą mieszkańcy tutaj socjalizować. Co więcej, uznają to szczególnie z Afganistanu, ale nie tylko, uznają generalnie tą cywilizację za niedopuszczalną, za barbarzyńską, a policję za słabą, bo tam u nich policja to tam, wiecie Państwo, jak to jest... Jak na tym filmie nic śmiesznego. No, pytanie było wtedy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, o NRD była taka jakaś komedia. Jak zatrzymali amerykańskiego jakiegoś tam szpiega i się ten główny bohater pyta, ale gdzie go zabierają? No nigdzie go nie zabierają. I tam widać tam pod ścianą, prawda, pluton, prawda, worki z piaskiem i tak dalej. Więc krótko mówiąc, tak jest w tamtych krajach. Oni tutaj przyjeżdżają, a tu policjant mówi do nich dzień dobry, zamiast, że tak powiem, od razu atakować. Więc oni uznają, że policja jest słaba, że państwo jest słabe i mogą robić, co chcą. No ale to niestety to jest wina również no, tej strony, tak, że na to pozwoliła. I to już jest pewien utrwalony schemat. W związku z tym bezkarność, wiecie Państwo, bo to nie jest kwestia, ja kiedy miałem okazję studiować równolegle prawo, co prawda go nie skończyłem, ale bardzo doceniam, bo po prostu nie byłem w stanie pociągnąć dwóch kierunków naraz wtedy, ale doceniam bardzo właśnie różne takie wykłady, które były z teorii prawa, gdzie mi opowiadano i ja się z tym zgadzam, że to nie jest kwestia wysokości sankcji, prawda, czy ktoś dostanie 3 lata czy 5, tylko ważniejsze jest to, że ta sankcja jest nieuchronna. Jeżeli ktoś popełnia czyn zabroniony, to go na pewno wsadzą, tak? Jak jeżeli zrobi komuś krzywdę, to go na pewno dopadną. A jeżeli jest z drugą stronę, że mu na pewno go nie wsadzą, na pewno go nie dopadną, no to w pewnym momencie to poczucie bezkarności zaczyna dominować. To nie musi dotyczyć tylko migrantów. Tak każdego kraju i każdej grupy. No jest dobrze, więc wracając, jak gdyby widzę, że 5173 osoby, więc opowiadam dalej. A w związku z tym, to właśnie w momencie, kiedy państwo nic nie robi, to wtedy tak, albo, i tego jeszcze co więcej, jest takim jak gdyby no, odpowiednikiem zepsucia powietrza w salonie, jeżeli ktoś zaczyna o tym opowiadać, no bo to jest jakiś tam fob, taki czy inny. W związku z tym, w takiej sytuacji społeczeństwo, kiedy widzi, że klasa polityczna się tym nie zajmuje, no to szuka kogoś, kto się tym zajmie. I jeszcze dobrze jest, jeżeli znajdzie jakąś partię polityczną, która będzie chciała iść do parlamentu i wtedy głosuje na taką partię polityczną. I przecież na polityce imigracyjnej, ja wiem, że państwo tego możecie nie pamiętać, bo to już kto by takie rzeczy pamiętał, ale i konfederaci się wybudowali właśnie na tym, że wtedy partia z Nowogrodzkiej, nie wiem jak ona się teraz nazywa, chyba cały czas tak samo, ale nie wiem kto tam rządzi. Wiem, że partia z Nowogrodzkiej, będę mówił, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Tam, gdzie ta knajpa sushi była kiedyś. To więc, krótko mówiąc, partia z Nowogrodzkiej, ponieważ też nic nie robiła i odwracała, prawda, że tak powiem, umalowane oczy w drugą stronę, to po prostu, pamiętam, jak tej Konfederacji, po prostu co tam wypowiedź, to rosło 1, 2, 3, 4, 5%. Tak samo było z AfD, gdzie przecież wszyscy politolodzy, wszyscy eksperci mówili, że to, że właśnie, że jakby przyznaje się jakieś specjalne prawa albo nie przestrzega się własnego prawa, spowoduje, że ruchy skrajne zaczną zyskiwać na znaczeniu, bo te ruchy skrajne mówiły wprost, co zrobią, prawda, i że nie pozwolą na takie właśnie traktowanie ich państwa. One mogły mieć różne pomysły, czy przeprosić i wywieźć, prawda, czy generalnie różne były pomysły. Tak? Nie możemy ich tutaj niestety rozwijać, bo ktoś powie, że to jest bardzo nieprawidłowe. Krótko mówiąc, to spowodowało, że ruchy takie skrajne właśnie, które kiedyś w ogóle były na marginesie. Ja pamiętam przecież, jak partia Le Pen, tam 1%, 2%, coś takiego. Te ruchy zastąpienia tak samo, prawda, to był jakiś, no taka egzotyka, a potem się to stało ruchami masowymi. Ale dlaczego? No bo partie polityczne, te, które powinny reprezentować ludzi, nie reprezentowały ludzi. Na nieszczęście jest tak, że jeżeli takie partie są cały czas za słabe, albo są niedostatecznie słabe, albo państwo nie podejmuje zdecydowanych kroków w takich różnych sytuacjach, abstrahując od tego, że tam ktoś powie, że tam podżegali, nie podżegali, Musk, najlepiej to na Muska wszystko zwalić, prawda, że to Twitter jest winny. Nie, to nie jest winny Twitter. Winne jest państwo, które nie potrafi ochronić swoich obywateli. Jeżeli obywatele zaczynają czuć się niebezpiecznie we własnym państwie, jeżeli nie dostrzegają w państwie obrońcy, to zaczynają szukać tej obrony na własną rękę. I to jest moment niesamowicie niebezpieczny. Bo to może oznaczać, że zaczną powstawać grupy, włącznie z grupami nielegalnymi, grupami zbrojnymi, które zaczną po prostu tych ludzi bronić. To jest tak trochę jak w państwie syryjskim, tak? Jak była wojna domowa, w pewnym momencie państwo, policja się zajmowała czymś innym, armia się zajmowała czymś innym, więc ludzie dla obrony swoich domów, tak, jakichś swoich osiedli, po prostu uzbrajali się i tworzyli te takie zbrojne milicje, które zresztą funkcjonują do dzisiaj. Prawda? Niektóre się walczyły między sobą jeszcze na dodatek, ale pierwotnym tym było to, że państwo przestało spełniać swoje funkcje. To jest zresztą też przyczyną bardzo często terroryzmu, który możemy sobie być może obserwować. Będziemy mieli również różnego rodzaju samosądy i tym podobne rzeczy. Tym bardziej, że może też, oczywiście najłatwiej to się atakuje tych, którzy są blisko, prawda, nie tych, którzy są jakimiś tam sprawcami, bo kto by się tam zawracał sobie głowę sprawcami. No ale państwa, to znowu, to jest sytuacja, która, to jest państwo, które nie zdało egzaminu, tak, które dostaje w ten sposób od społeczeństwa żółtą, a może nawet, a miejmy nadzieję, że nie czerwoną kartkę. Bo w pewnym momencie dochodzi do buntów społecznych i do obalania rządów, do zmiany ustrojów, no właśnie z tego powodu, że państwo w pewnym momencie, są różne przyczyny, prawda? Czasami nie dba o to, żeby ludność miała co jeść, prawda, w innym przypadku rozpoczyna wojny, prawda, których nie jest w stanie wygrać, a w niektórych przypadkach nie jest w stanie zapewnić podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do bezpieczeństwa. A już szczególnie akurat w Belfaście, prawda, w Irlandii Północnej, gdzie mobilizacja społeczna, czyli krótko mówiąc, jak tam się gwizd... Wiecie państwo, jest taka piosenka, nie mogę teraz jej ani zagwizdać, ani tak za bardzo cytować, bo nie wiem, czy to była taka piosenka o przyłączeniu się do armii brytyjskiej. Są dwie wersje, taka grzeczna i ta taka wersja irlandzka. No więc tam jest właśnie teledysk taki zrobiony teraz z jednego z filmów, możecie Państwo zobaczyć, ale to jest literatura faktu, tak? Tam rzeczywiście Belfast miał to do siebie, że potrafił z obu stron barykady notabene błyskawicznie mobilizować ulicę. Więc to będzie duży problem dla Wielkiej Brytanii, to jest już duży problem dla Wielkiej Brytanii. To jest również niestety problem, ja się obawiam, też dla imigrantów, bo wszystko zależy od tego, jak trzeba pamiętać, że my tam mamy, nie wiem ile w tej chwili jest Polaków, set tysięcy, prawda? Jest dalej ten milion, czy też nie? Wiecie Państwo, był taki kiedyś dowcip, prawda, że 38 milionów Polaków żyje w stresie, a milion żyje w Londynie, tak? No więc tutaj trochę podobnie i ja mam nadzieję, że nie ucierpią również Polacy. No bo jak imigranci, to nigdy nie wiadomo, czy na ile, prawda, paleta ral będzie brana pod uwagę, a na ile inne czynniki. Więc to też jest niebezpieczne, tym bardziej, że kiedyś był taki kiedyś problem, ja pamiętam w Londynie, gdzie się właśnie zaczęli skrzykiwać, bo ktoś puścił plotkę, że to jakiś Polak coś tam zrobił. Więc już tego chyba nie ma, no tak mi się przynajmniej wydaje. Ja się tam kiedyś miałem zresztą przesiedlić dawno temu do Londynu, więc trochę te klimaty, i to jeszcze zanim to było modne, trochę te klimaty poznałem, natomiast teraz już ich nie znam, więc nie wiem jak to wygląda. Wiem na pewno, że cały czas, że już chyba nie ma tych takich enklaw, gdzie zabrania się głosowania na przykład tych salafickich, to podobno zostało polikwidowane, no ale bezpiecznie też nie jest. Nie wiem, czy ja wyczerpałem w tym momencie temat, odpowiedziałem cokolwiek, więc krótko mówiąc, moim zdaniem to jest wina państwa i to w 100% wina państwa, bo państwo ma obowiązek bronić swoich obywateli, ma obowiązek bronić ich bez względu, żadna poprawność polityczna nie powinna tworzyć przywilejów w takim przypadku i co więcej, powinno obowiązkiem państwa, jeżeli narobiło bałaganu swoją błędną i bezrozumną polityką, na przykład migracyjną, i to jest kolejnych przecież rządów, to nie jest, migranci nie pojawili się 3 minuty temu, to państwo ma obowiązek rozwiązać ten problem. Moim zdaniem ten problem mówiący o tym, że po prostu bierze się te osoby, przesiedla do ośrodka takiego, który jest poza Wielką Brytanią. No wiecie Państwo, jak taki człowiek z, powiedzmy, z Afganistanu dowie się, że jak przyjedzie do Londynu, to w sumie w rezultacie pojawi się w Rwandzie, czyli zwiedzi kawałek świata, to może się zastanowić, czy aby na pewno w tym kierunku pójść. I to jest przecież, to na tym ma między innymi polegać. Znaczy na tym, że jeżeli ktoś dostaje odmowę azylu i odmowę pobytu, albo właśnie popełni jakieś przestępstwa, to może zostać odesłany do kraju pochodzenia. Jeżeli nie, to trafia do ośrodka, który jest poza na przykład Wielką Brytanią. Wielka Brytania ma tam całą masę różnych wysp. Ja wiem, że niektóre z nich są trochę zamieszkane, ale może warto nad tym pomyśleć. W każdym razie ten problem, znaczy to już nie ma czasu na półśrodki, bo tam się po prostu zrobi tak, że wreszcie jakaś partia albo właśnie skrajnej prawicy, ona nie będzie skrajnie prawicowa, ona będzie antyimigrancka, bo tam innych postulatów pewnie prawicowych to sobie później dopiero dopisze dla przyzwoitości, żeby nie był tylko jeden punkt programu, nie? Tak to wygląda. Później będziemy mieli skrajną prawicę Le Pen, która jest bardziej lewicowa od niektórych polskich lewicowych partii, to tak na marginesie. Dobra, teraz mamy pozdrowienia. To jest tak. Panie doktorze, proszę pozdrowić. Aha, to już pozdrawiałem żonę. Teraz jedziemy. Pozdrowienia od kierowcy AFI były. DRC już było. Nie mamy rakiet, a on ze szwagrem kupili sobie młodego technika i na podwórku Pershinga stawiają. Tak, no właśnie mniej więcej tak to można byłoby zrobić. Więc może wysłać Salwadoru. Prezydent Bukele tam chętnie przyjmuje nie tylko swoich, ale obcych. No wiecie Państwo, to nie jest kwestia tylko tych, którzy popełnili przestępstwa. A poza tym to jest, wiecie Państwo, to jest tak ogromny wyłom w ogóle w systemie prawnym, no bo to, proszę Państwa, no to można oczywiście robić bezprawnie, ale to trzeba ubrać w jakiś paragraf, tak? Żeby się nie okazało nagle, że rząd znajdzie wygodny paragraf do tego, żeby sobie jeszcze połowę swoich obywateli, najlepiej z opozycji, prawda, wysłać na jakąś wyspę albo wysłać do Rwandy, więc to nie jest taka prosta sprawa. No ale to, proszę Państwa, po to się właśnie wybiera wybrańców narodu, i płaci się im pensje, żeby się takimi rzeczami zajmowały, a nie u nas widłami, tak, na przykład, czy orderami, czy innymi rzeczami, tak. Bo w Polsce, proszę Państwa, ten problem, im Polska będzie bardziej bogatym krajem, ten problem będzie narastał. Ja oczywiście też chcę zaznaczyć, że to nie jest kwestia wszystkich migrantów. Proszę zwrócić uwagę, jak dobrze w Polsce od lat 90. wczesnych przecież asymilowali się Wietnamczycy. gdzie na przykład ci Wietnamczycy przyjeżdżali tutaj do Polski nie po to, żeby się, że tak powiem, na socjal, czy żeby się, że tak powiem, nachapać i wracać, tak, prawda? Tylko przyjeżdżali po to, żeby się tutaj osiedlać. W związku z tym na przykład, ja mam takich sąsiadów, córkę na przykład nazwali Michalina, prawda? Czyli dali polskie nazwiska, uczyli grać na fortepianie Chopina i tak dalej, czyli wychowywali ich na Polaków, tak? Z korzeniami wietnamskimi, ale na Polaków. Natomiast są takie grupy etniczno-religijne, które trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Oni się tutaj przyjeżdżają do Europy właśnie z różnych przyczyn. No, przyczyna ekonomiczna jest tutaj jednym z głównych czynników, ale to są bardzo często społeczeństwa, które z punktu widzenia rozwoju społecznego tkwią w porównaniu tutaj z Europą w wieku XIII-XIV, to jest jeszcze cały czas, krótko mówiąc, w strukturze plemiennej, tak, u siebie. I właśnie jednym z, na pewno jedną z przyczyn terroryzmu jest tak zwany sprzeciw przeciwko modernizacji, prawda, że oni próbowano na przykład w Afganistanie ludzi przenieść z XIII wieku nagle do XXI i próbować im mówić, że to jest jeszcze bardzo fajnie. No niestety, no po drodze zgubili rewolucję przemysłową, kongres westfalski i jeszcze kilka innych rzeczy. Oczywiście jest cała masa ludzi, którzy się świetnie czują, prawda, na Zachodzie, a są tacy, którzy chcą na tym Zachodzie zrobić sobie powrotem swoją wioskę w górach północnego Waziristanu, w centrum Londynu na przykład. No i co im się zrobi? Albo z Sudanu, albo jeszcze z jakichś innych miejsc. A właśnie najgorszą rzeczą jest to, że mają poczucie jeszcze bezkarności i tego, że policja nic im nie zrobi, tak? Że ich nie, że się popatrzy w drugą stronę. Dobrze, teraz tak, mamy, ponieważ ja trochę dzisiaj znowu się zagadałem, mam nadzieję, że to Państwu mi specjalnie nie przeszkadza, właśnie przejdę jeszcze na normalnego czata, na all. Także mam nadzieję, że Panu już odpowiedziałem w miarę na to pytanie. Pytanie z polskiej beczki. Nie będę. No już ludzie, no mówiłem, no Polsce mi się nie chce, bardziej, że ja mam za małą wiedzę o tym. Wietnam, kraje Azji w większości, tak. Jak pan śledził, to by pan się od tym tygodniu dowiedział, kim była AK normalnie. Aha, no tak. No więc ja tak, ja właśnie dlatego nie chcę mi się tego czytać, bo człowiek się radykalizuje, tak? Za bardzo. Rakiety to rakieta, tam tak jest, zrobi nam. Oczywiście, to jest... Tak, to jest znakomita polska przyśpiewka. Ja w ogóle uwielbiam polskich kibiców, szczególnie z tymi... Najbardziej mi się podobało to chyba Legia. No, w ogóle na Legii to są... Ale może ja tylko Legię oglądałem. Natomiast to klękajcie przed majestatem, ten nie wiem jak to się nazywa, ta taka płachta, prawda, bo to nie jest mural. Ten wielki obraz to było po prostu mistrzostwo świata. Ktoś to wymyśla naprawdę szapoba, tak? To jest... Tam są grepsiarze pierwszej wody. Okej, dobra, dziękuję, co do UK. No, mam nadzieję, że trochę pomogłem. Znaczy, ja staram się na ten temat, wiecie Państwo, w miarę poważnie odpowiadać, bo można oczywiście odpowiedzieć kilkoma słowami, po których pewnie tak by mnie zdemonetyzowali do końca, a tak to opowiedziałem, mam nadzieję, że w miarę łagodnie. Pytanie jest, panie doktorze, czy może pan przybliżyć sylwetkę Juhajmana al-Otaibiego i jego okupacji świętego meczetu w Mekce w 79 roku? No chciałem dzisiaj, mam przygotowany, w ogóle przygotowałem się do tego dzisiaj specjalnie, żeby państwo powiedzieć o powstaniu w Mekce, ale jest godzina 37, także nie przeginajmy, tak, zostało nam 7 minut, także znajdę jeszcze jakieś krótsze pytania, ale obiecuję, że następnym razem na pewno o tym opowiem, bo to jest bardzo fajna, w ogóle ciekawa historia. Tym bardziej, że tam jest bardzo dużo niewiadomych. Żebyście Państwo wiedzieli, ja kiedyś, ponieważ no, ja się zajmuję badaniem, prawda, czy jestem naukowcem, chociaż mogę nie wyglądać, podobno, bo mówię za bardzo zrozumiale czasami, a taki prawdziwy naukowiec powinien tak rozumieć, że mówi, że po pierwsze uśpić całą publiczność w 3 minuty, po drugie używać takich wyrazów, że nawet jego koledzy będą szukali w słownikach, co to znaczy. Więc, no ale wracając adrem, więc ja próbowałem na przykład kiedyś, właśnie chciałem nawet napisać jakiś tam artykuł o właśnie tych powstaniach w ogóle w Arabii Saudyjskiej. Proszę Państwa, to, tam jest taka blokada informacyjna, że do dzisiaj ze znanych źródeł oni nic nie wypuścili. No naprawdę, w źródłach jest napisane, na przykład liczba odesłanych na drogę do Jerozolimy. 2 do 60 tysięcy. Dlaczego? A jakie jest źródła w ogóle tego? No, źródła, informacje ambasad, czyli krótko mówiąc szpiedzy, którym udało się od czegoś dowiedzieć, bo nie ma żadnych oficjalnych źródeł, bo tam jest po prostu wszystko jest ścisłą tajemnicą, tak samo jak te wszystkie przewroty pałacowe i tak dalej. Ale tak, o tym powstaniu, na przykład tam jest tak, że na przykład jest taki mit, że francuscy komandosi, żeby wejść do tego meczetu, musieli przejść na islam. Natomiast no, w Pakistanie Ja osobiście rozmawiałem z takimi wojskowymi, którzy twierdzili, że to oni to zrobili, prawda? Nawet jeden mówił, że to on w ogóle tam był, taki starszy pan. Więc i właśnie on tam to odbijał. Natomiast oczywiście najbardziej oficjalna, najnowsza wersja jest, że to sami Saudyjczycy zrobili, że Francuzi, przylecieli, ale oni tylko doradzali, a Pakistańczycy, to tam w ogóle ich nie było. Jak zwykle tam, jeżeli porządek do robienia, to Pakistańczycy. Dobra, w każdym razie tak. Panie doktorze, czy ostatnie zbrojenie na ludności europejskiej, inżynierów, to już jest ten tak zwany czas przesilenia. Nie, to jeszcze czasem przesilenia. Wiecie Państwo, kiedy będzie to czasem przesilenia? A czasem przesilenia to będzie ten moment, kiedy będzie realne prawdopodobieństwo, że na przykład z takiego AfD będzie kanclerz, będzie z ruchu Le Pen, prawda? I może u nas... Nie, u nas to my jesteśmy bardzo łagodni w tej kwestii. Nawet Žižka ostatnio przyjechali tutaj Rzymianie i to jeszcze tacy kwalifikowani, że tak powiem, do Warszawy, to jego nie było, więc tam coś się nie wiem. Człowiek starzeje chyba, już się nie chce, prawda, robić za tym. No w każdym razie to u nas jest jakoś tak łagodniej. No ale wystarczy, że w tych dwóch krajach będzie zagrożenie plus jeszcze w Wielkiej Brytanii i nagle się, prawda, elity ockną w momencie, kiedy się dowiedzą, że może za 20 kadencji to znowu zdobędą władzę, bo tak normalnie to jest taki właśnie letarg. Nic tak z letargu nie budzi jak sondaże, prawda, które pikują w dół jednym, a wznoszą się drugim, niestety. Natomiast czy jest to celowe działanie na niekorzyść Europy? Ja tutaj tego nie będę rozwijał, niestety nie mogę, bo to jest wiedza, której YouTube bardzo nie lubi. Ja to o tym wykładam, jeżeli opowiadam o ruchach skrajnej prawicy. Ale istnieją takie właśnie teorie, o których nawet nazwy nie mogę wymienić, bo mi kiedyś YouTube napisał, prawda, że no tutaj to mogło spowodować tamten. Są takie teorie, które uważają, że jest to działanie celowe. Ja nie uważam, tak od razu powiem. Chociaż na poziomie być może jakichś strategicznych decyzji rzeczywiście lobby niektórych wielkich korporacji mogło coś takiego wywołać, ale to są czasy jeszcze Merkel na przykład. I to w tym czasie, a nie tak, że tam jest jakiś synarchia, rząd światowy, który tam gdzieś z podziemi, nie wiem, Empire State Building, prawda, rządzi światem. To raczej nie. Jakie teraz, dobrze, teraz zobaczmy sobie, czy jest jeszcze coś na superczacie nowego. Nie, na superczacie już się nic nowego nie pojawiło. Aha, dzień dobry, tak się zastanawiam, czy akcja z dronami zestrzeliło NATO nad Polską, czy NATO zadziała, czy dało to... Co pan o tym sądzi? No tak, no ale to jest tak, że Polska wezwała wtedy te myśliwce, one tam patrolowały. To nie było tak, że to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj chodzi o taką sytuację, w której wojsk natowskich nie ma na terytorium, bo jak one patrolują, no to strzelają te, które patrolują, krótko mówiąc, a nie, że przyleciały od siebie z kraju. To jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj chodzi o taką sytuację, w której na przykład na Łotwę, czy na Litwę, czy na Estonii, nie wiem, pewnie Łotwa byłaby chyba najprostsza, że po prostu wjeżdża jakaś tam jedna dywizja powietrzna desantowa i że później co robią państwa europejskie. Więc czy jadą w to samo miejsce, czy też ograniczają się do tego samego, co robią kraje arabskie, czyli do właśnie mogą pożyczyć zawsze gotowca od Saudyjczyków czy od Emiratczyków, tam ubolewanie, szczere zaniepokojenie, oburzenie nawet. Można poprosić czata GPT, żeby oburzenie napisał tym razem. No dobrze, proszę Państwa, coś jeszcze zobaczymy tutaj, więc więcej pytań. Przepraszam, Państwo, napisaliście bardzo fajne pytania, ale to się znowu rozgadałem, także sorry. Dobrze, jest jeszcze pytanie. Właśnie, Pan zadaje chyba drugi raz to pytanie, bo mi się wydaje, że już je czytałem raz albo dwa razy, ale przeczytam. Pytanie, czy wejście w rosyjską strefę wpływów byłoby gorsze od wojny na terytorium Polski? Nie narzuciliby nam przecież komunizmu. Nie, to co gorsza. Bo komunizm zakładał współpracę bratnich partii. Natomiast w innym przypadku Rosja już nie jest krajem, w którym istniałyby bratnie partie dla niej. Chyba, że jakiś pan słowiański, ale takich raczej w Polsce poważnych partii nie ma. W związku z tym niestety, ale bycie kolonią, taką faktyczną kolonią, zresztą przez część okresu Związku Radzieckiego, szczególnie wczesną, Polska jako taka była, to jest układ klasyczny kolonialny, to nie jest nic fajnego, tak? To mamy właśnie państwa afrykańskie, które mając wielkie bogactwo na swoim terytorium, przez dziesiątki lat tak naprawdę nie wydźwignęły się z tego właśnie, z tej zależności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wojen, no, proszę Państwa, no to jest zawsze wybór, tak? Czy państwo chce zachować niepodległość, a w związku z tym być, rządzić się samo, czy też chce się po prostu poddać, tak? To w takim razie w ogóle po co utrzymywać armię? To od razu można się komuś poddać. Jak to kiedyś Pietrzak żartował, tak? Wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym, poddać się następnego dnia. To właśnie byłoby bardzo proste, gdyby miało się pewność, że zostanie się stanem, a nie terytorium, na którym, krótko mówiąc, ludność lokalna jest wykorzystywana do pracy na rzecz metropolii. Więc, a niestety ten powrót neokolonializmu i tej właśnie ta doktryna nowa rosyjska, to jest niestety to. To znaczy, to jest XIX-wieczny, to jest powrót do, co prawda używa się symboliki radzieckiej, ale jest to powrót do takiego starego, dobrego, XIX-wiecznego po prostu kolonializmu. I gdyby Rosja była dostatecznie silna, to oczywiście to by robiła zbrojnie, no ponieważ jak się okazuje, aż tak silna nie jest, więc robi to na, próbuje robić to na różne inne sposoby. Czyli bycie taką, proszę Państwa, Armenią, no nie jest to fajne, prawda? Armenia już też ma tego dosyć, krótko mówiąc. Pomimo tego, że ma dzięki temu 3 razy tańszy gaz, prawda, bo płaci ceny nie tam 500 coś, tylko 100 coś, prawda, euro za tam 1000 metrów sześciennych. No dobrze, Państwa, jest godzina 44. Przypominam Państwu jeszcze raz, tak, po pierwsze o lajkowaniu, podawaniu dalej, o wspieraniu na Patronite i na inne sposoby. Chciałem również właśnie, no a propos tego Patronite'a będzie, nie miałem to dzisiaj zrobić, ale niestety no nie zdążyłem. Tutaj miałem pracę właśnie nad moim mikrostudiem. Już, Państwa, niedługo będę miał nowy green screen, który będzie spowoduje, że będę miał głębię strategiczną, bo ja niestety tej głębi nie mam. To znaczy, jak Państwo widzicie to coś za mną, to już jest koniec, tak? Jakbym się cofnął, to już mógłbym się do najwyżej tak rozpłaszczyć, jak na tych kreskówkach. Natomiast będę miał właśnie taką głębię strategiczną. Jest kamera, która wymaga tej głębi strategicznej, więc już wkrótce będę miał jakieś takie właśnie nowe studio w miarę, znaczy studio. No, to jest mikrostudio, ale jeszcze najlepiej mieć operatora, dźwięk i wóz, proszę Państwa, transmisyjny. To Państwo mi podpowiadacie, żeby zbierać na wóz transmisyjny. Ja na to nie wpadłem i teraz to głupio. Może chociaż na rower transmisyjny, wiecie Państwo, taki z kamerą tą, GoPro czy coś takiego, zawsze to coś. Dobrze, żartuję sobie, proszę Państwa, jest godzina 46, także już Państwu zabrałem bardzo dużo czasu, jest nas 5000, prawie 300 osób, także super, przekroczyliśmy 5000. Zapraszam jutro, proszę Państwa, o godzinie 11.30 na odcinek, jak zwykle. Pamiętamy, karawana idzie dalej, psy sobie szczekają, hejterom wiadomo co w co. Dziękuję jak zwykle znakomitemu moderatorowi, który tutaj, prawda, stoi na straży tego, żeby tutaj wszystko było super. A właśnie, no puści pan wielbłąd. No jasne. Proszę bardzo, ale proszę Państwa, mamy takiego. No, takiej wersji Państwo jeszcze nie widzieliście. A to jest wersja, jak Państwo widzicie, biegnąca. To jest to i oczywiście puścimy też, proszę bardzo, coś takiego. No dobrze, proszę Państwa, także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do jutra. Proszę też pamiętać o lajkowaniu, wspieraniu, już to mówiłem wiele, wiele razy. Mamy 4196 lajków, proszę Państwa, to jest chyba rekord, nigdy tyle nie było. A 5000, około 5000 osób oglądających, także w ogóle super. Także dziękuję bardzo jeszcze raz, było wspaniale jak zwykle, ja się znakomicie bawię na tych live'ach, dużo bardziej niż na tych normalnych odcinkach, które muszą być merytoryczne bardzo, bardzo mocno, bo tak sobie narzuciłem taki standard i się nie stabloidyzuję, bo tak sobie wymyśliłem po prostu. Dobrej nocy życzę i a tym, którzy są w innej strefie czasowej, dobrego tego, co mają w tym momencie na zegarku.